to think for yourself and question authority.
Mi zawsze się wydaje, że ten początek Hiber Plus Change troszkę za krótki, ja nie mam czasu, żeby się jakoś specjalnie tu rozbiec albo coś, jakoś się rozmarzyć przed tym mikrofonem. No właśnie, radionafali.com, tak to się nazywa, hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek, mam w ręku herbatę i jestem uziemiony, siedzę na foteliku, tak zwyczajnie, po prostu sobie siedzę na tym foteliku. Znaczy mam skręconą nogę i nie za bardzo mogę się ruszać. I jestem uwięziony. Tak jakby. No i z tej okazji, jako że jestem uwięziony, to dzisiaj taki wyjątkowy temat. Droga słuchaczko i drogi słuchaczu, nie wiem czy wyjątkowy, przeciągnięcie tematu zeszłego tygodnia, czyli dokładnie sprawa generatora Keshe, bo okazało się, że wzbudziło to nieziemską sensację, jaką aż o tym wszystkim opowiem, co wzbudziło. I też dzisiaj taki odcinek, no co tu dużo mówić, troszeczkę jak dla koła gospodyń wiejskich, o tym jak zacząć sobie budować ten generator troszeczkę, żeby wyjaśnić kilka spraw i o tym jak on w ogóle działa, czym w ogóle jest ten generator, bo zauważyłem, że jest jakiś, no nie wiem, za chwilę to powiem co myślę, co to jest, ale tak czy siak nie chodzi o to, co ja myślę, co to jest, tylko co to w rzeczywistości jest, a to co ja sobie myślę, to już inna sprawa, każdy sobie myśli co chce. Właśnie, zatem witam Cię słuchaczko i słuchaczu, i Ciebie mecenasko, i Ciebie mecenasie w Radiu na Fali, właśnie tutaj teraz, w ten sobotni gorący wieczór. Huhu. Chciałem zrobić jakąś atmosferę specjalną, jakoś tak. Przypominam, że jest się Facebook radiowy, jest radiowy Twitter, jest Skype radiowy, radionafali.com. No oprócz tego ta audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich na czacie Radia Paranormalium, na którym nigdy nie ma. I wszystkich na czacie Radia na Fali. Tam z reguły jestem zawsze jednym okiem, a nawet więcej czasami, nawet mówiąc szczerze, dwoma oczyma. Tak się zdarza. Także dzisiaj będę troszkę bardziej dwoma oczyma, bo po prostu sobie siedzę, a z reguły stoję przy mikrofonie i jak stoję, to nie mam siły na patrzenie na ekran. A jak siedzę, to siedzę centralnie przed ekranem, także wykorzystam tę okazję. I jak to mówią, gołąb na dachu i wróbel w garści. No właśnie, wszystko naraz. To co dzisiaj? Co dzisiaj? Dzisiaj na temat właśnie technologii pana Keshego z Fundacji Keshe. Na temat, co to w ogóle jest i jak to robić. I taki odcinek dla tych wszystkich, którzy chcą zacząć sobie robić ten generator. Bo jest kilka pytań dookoła tego całego tematu. Jak to działa? Czym to w ogóle jest? Masa w ogóle zamieszania. Wszystkim straszna masa nieścisłości i powiem to, straszna masa lenistwa. I to takiego lenistwa, że czasami przeraża, bo jest dokumentacja, są rzeczy, trzeba tylko chcieć spojrzeć. I jeszcze jedna rzecz, która mnie jeszcze bardziej przeraża. Ludzie oglądają jakieś wideo i mam wrażenie, że wydaje im się, że znają angielski, ale wygląda na to, że nie mają bladego pojęcia o języku angielskim, następnie komentują to wideo, mówiąc co tam się dzieje i wymyślają coś, czego nie ma. No może nie wszyscy, ale w ten sposób odbywa się część komentarzy związana właśnie z generatorem Keshego. No i o tym wszystkim dzisiaj opowiem, o tym wszystkim. Także dla gospodyń domowych, łap za ołówek, długopis, za szydełka, za druty. Siadaj tu człowieku i ucz się, czym to w ogóle jest ten generator. A dzisiejszy odcinek w takim podtekście dedykowany jest oczywiście wszystkim paniom, bo się okazuje, że no dziewczyny sobie doskonale radzą z montażem tego generatora i w ogóle z potraktowaniem tego tematu tak, żeby zadziałało. Chłopaki, jak się okazuje, to tak różnie bywa, mają głowę nabitą różnymi teoriami ze szkół i tak dalej, i tak dalej. I oni już wiedzą, czy to zadziała, czy nie. Jeszcze w życiu nie usłyszeli o czymś takim, w życiu tego na oczy nie widzieli. Widzą tylko kształt urządzenia i już im się wydaje, że coś wiedzą na ten temat i już od razu kręcą nosem i już od razu wymyślają, sprawdzają wszelkich możliwych opcji, żeby tylko siedzieć na dupie, nic nie robić i marudzić, że a to może jak będzie w sklepie, to ja kupię. Na razie to ja nie wiem, czy to działa jakoś tak. Takie wszelkie możliwe preteksty, żeby nie zrobić niczego, ale poczuć się troszkę takim ekspertem, powiedział. Z cyklu nie znam się, nie widziałem, nie zrobiłem, ale wypowiem się, bo jestem ekspertem. Także dzisiaj troszeczkę na ten temat, gdzie tutaj są podpuchy i kto tu ściemnia i o co w ogóle chodzi w tym wszystkim, żeby Żebyś ty, droga słuchaczku, żebyś ty, drogi słuchaczu, nie był nabierany na jakieś dziwne opowieści na temat generatora Łakieszego, bo jest ich troszeczkę, jest trochę dezinformacji na ten temat i to takiej świadomie wprowadzanej oraz, no niestety, dużo tej informacji robionej przez ludzi zupełnie chyba nieświadomie, albo żeby zaistnieć, I don't know, nie mam pojęcia, o co chodzi. Czasami jak czytam komentarze pod ostatnią audycją, się zastanawiam, kto tutaj jest i po co. Tak chciałem powiedzieć, chciałem zacząć jakieś muzyczki przede wszystkim. Właśnie, także jeżeli człowieku chcesz zadzwonić, masz jakieś pytania na temat generatora, ale sensowne pytania, które są związane z czymś konkretnym, a nie na zasadzie jakichś dziwnych rzeczy, to dzwoń i się pytaj, bo dzisiaj odcinek poświęcony dokładnie czemu ja będę wyjaśniał ci tu i teraz, jak zacząć budowę generatora, tak żebyś mógł zacząć i żebyś ty, dziewczyno, bardziej mogła zacząć, bo z chłopakami to różnie bywa. Oni, jak powiedziałem, czasami myślą, że wiedzą, o co chodzi, chociaż nie mam bladego pojęcia, o czym jest ta cała historia. Po komentarzach zresztą widać, co tu dużo mówić. I kilka takich tipsów, kilka takich sztuczek związanych właśnie z tą technologią, bo trochę czasu minęło od opublikowania tego całego procesu już oficjalnie, raptem jakieś 3-4 tygodnie całe. Chyba tak, nie będę dokładnie, 3 albo 4, chyba 4 bliżej. I z tej okazji, jako że minęło już tyle czasu i kilku ludzi nabrało już troszkę doświadczenia, no to jest troszeczkę rozwiązań dodatkowych do tego wszystkiego, jak sobie z tym wszystkim radzić i tak dalej. Dobra, może nie będę przeciągał, o czym w ogóle to jest, po prostu powiem, o czym to jest, opowiadając o tym, a zanim opowiem, włączę jakąś muzyczkę i tyle. To tyle, co chciałem powiedzieć na teraz i posłuchajmy muzyczki. Radionafali.com, hiperprzestrzeń, ja na imię Tomek. Skype do radia to oczywiście radionafali.com, tak samo jak domena, na której jest strona. I tyle. I zaczynamy tą całą historię. No. Dla koła gospodyń wiejskich. Watermelon Man. Radionafali.com. Coś mi się stało z... Nie, chyba wszystko jest okej. Okay. Z mikserem coś. Chyba. No nieważne, jestem tu cały i zdrowy, wszystko działa. Nieszczęśliwie tak się czuję chyba na to siedząco. Powiem szczerze, że jakoś tak nie wytrzymuję. Chyba wstanę jednak zdecydowanie, bo coś... Chyba nie potrafię. Może później jakieś joint sobie skręcę, to usiądę w miejscu i stanę się troszkę bardziej stabilny, a tymczasem troszkę bardziej stojący. Tyle, dobra. To czas najwyższy, żebym ja tutaj opowiedział, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Bo tak, mniejsze o komentarze, postanowiłem, że tutaj wrzucę troszkę informacji, bo tak się jakoś złożyło, że uczestniczę w tym projekcie Fundacji Keshe jako jeden z wielu, wielu ludzi, których tu się nazywa studentami w tej fundacji, czyli tymi, którzy pobierają te nauki i szerzą je dalej, generalnie jakoś tak, i tam konstruują te rzeczy. Także z tej okazji dzisiaj troszkę takich technicznych rzeczy dookoła właśnie montowania i jak w ogóle zacząć to wszystko, bo zauważyłem, że dosyć topornie się to roznosi po polsku. Jest oczywiście polskie tłumaczenie na stronie keshe.pl. Ja tu już szybko podaję adres KESH, samo H, Krystian, energia, satelita, hack i express.pl. Keshe, przez samo H, po prostu Keshe. No i to jest polska strona, która reprezentuje polską sekcję tej fundacji i tam jest cała dokumentacja z kilka innych rzeczy dookoła tego wszystkiego, jest to bardzo świeża rzecz. W końcu tam są tłumaczenia wszystkich tych papierów, które są potrzebne do zbudowania tego generatora. No więc może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle ten generator, bo pomimo, że jest pełna dokumentacja, okazuje się, że jest taka grupa ludzi, która nawet nie zadała sobie minimalnego trudu, żeby wejść i przeczytać cokolwiek na ten temat, ale już mówi, czy działa, czy nie działa, co jest dobrze, co jest źle. Już zaczyna truć swoim jadem troszeczkę dookoła i tym, że coś jest nie tak. Już zaczyna się taka dziwna atmosfera, że coś jest nie tak, tylko dlatego, że ci ludzie nie przeczytali ani jednego zdania, które jest zawarte w tej dokumentacji, nie zadali sobie nawet minimalnego trudu, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, a już produkują swoją opinię. Także uprzedzam cię, droga słuchaczka i drogi słuchaczu, na wszelkie tego typu charaktery. Ludzi, którzy za bardzo nie wiedzą, o co chodzi, o czym piszą, właściwie istnieją tylko po to, żeby zaistnieć w tym temacie, bo temat zrobił się gorący i wielu ludziom się zagotowało pod tyłkiem. Tudzież zagotowało się w głowie i wcale się nie dziwię. I wielu postanowiło w tym momencie po prostu zaistnieć. Także odłóżmy tych, którzy chcą zaistnieć i zajmijmy się konkretnymi sprawami, konkretną edukacją na temat, jak to zrobić. Także dzisiaj jestem tu po to, żeby ci przekazać wszelkie możliwe informacje, które wiem, prosto z tej całej oryginalnej dokumentacji. Nie jest to oczywiście koniec, ale po kolei, ponieważ trzeba robić to wszystko po kolei i ma to dokładnie taki sens i tak to jest wymyślone, że zaczynamy od pierwszego urządzenia, później przechodzimy do kolejnego, jest to cały system. Właściwie, co można na ten temat powiedzieć? No jest to ziszczenie tego przysłowia, o którym mówiono tak długo. To jest to zdanie Nikoli Tesli, że XXI wiek będzie należał do Nikoli Tesli. I to jest dokładnie taka bramka do technologii Nikoli Tesli. Mówimy o całym systemie, bo generator, który jest związany właśnie z odkryciem pana Keshego, jest częścią całego systemu zasilania, całego systemu energetycznego, nie tylko energetycznego, bo to jest w ogóle cały system plazmowy, bardzo kompleksowa sprawa, począwszy od energii, którą mamy dookoła, żeby zasilała nasze komputery, laptopy, zasilała nasze lodówki i wszystko, cokolwiek sobie wymyślimy, łącznie z zdrowkami. No i do tego dochodzi kolejny aspekt, czyli aspekt medyczny, do tego kolejny aspekt, czyli podróżowanie i to podróżowanie do innych planet, bo chodzi o takie napędy, które latają sobie w powietrzu grawitacyjnie i to wcale nie jest dowcip. O w ogóle wiele rzeczy. Śmieci w tym momencie mogą stać się bardzo cenne, ponieważ jest to technologia między innymi też odzyskiwania energii ze śmieci. Praktycznie rewolucja taka, jakiej nie było od 100 lat. Ostatni raz taka rewolucja się wydarzyła za czasów Nikoli Tesli. I dokładnie z tym mamy do czynienia. To jest jeszcze taka mocniejsza rewolucja, bo Nikola Tesla się wymyślił te wszystkie rzeczy, wprowadził w taki bardzo, można powiedzieć, mechaniczny sposób. To były tony miedzianego drutu nawijanego na cewki, żeby wykręcić to zjawisko rozdzielenia tych mocy i móc tym operować. A tu się okazało, że rozwiązanie jest bardzo łatwe. I dzięki temu można zastosować wszystkie te historie, które istnieją już od 100 lat, plus te wszystkie nowe rzeczy, które się pojawiły w ciągu ostatnich 100 lat, czego jest całkiem sporo. Także ta technologia, o której mowa, to nie jest tylko generator. Generator jest częścią całego systemu, który aktualnie wchodzi. System jest tak skonstruowany, że każdy z nas może sobie go skonstruować i nie ma z tym żadnego problemu. Pierwsze dwie rzeczy, które wchodzą, właściwie trzy rzeczy. Ja dzisiaj powiem o tych trzech rzeczach, ale zacznę od tych dwóch najważniejszych, czyli generatora w dwóch wersjach. Generator do używania w domu oraz generator do używania w samochodzie. Możesz zamontować generator w samochodzie i też będą się działy ciekawe rzeczy. Samochód zacznie palić mniej, zacznie mniej rdzewieć, w pewnym momencie przestanie w ogóle rdzewieć, jeżeli są jakiekolwiek problemy z korozją. Jest to zaleta pola plazmy, które się wydziela. No i elektryczność w samochodzie też będzie bardzo ciekawie się zachowywała. Sam zapłon, wydajność tego samochodu troszkę się zmieni. Bardzo ciekawe, bardzo pozytywne rzeczy, ale o tym to może za chwilę, bo główna rzecz, która nas interesuje, to jest zrobienie unitu, czyli tego czegoś, co się później wkłada zarówno do samochodu, albo zostawia się w domu i używamy tego właśnie gdzieś tutaj, pod ręką, w domu. To co? To zaczynamy. Potrzebny jest drut. Otóż to, potrzebny jest drut 1,6 mm, taka grubość. Ile tego drutu? W Anglii takiej ilości drutu kupuje się raczej na kilogramy, raczej na wagę, czyli ja kupuję dokładnie kilogram drutu. To jest w okolicach 30 metrów. Tak mniej więcej około 27-30 metrów, tak można to przeliczyć. Czyli myślę, że 30 metrów drutu jest taką idealną opcją, bo pamiętaj, wydarzą się takie sytuacje, że na przykład zawiniesz cewkę i zawiniesz w niewłaściwą stronę. Zdarzają się takie rzeczy, mi się na samym początku zdarzyło chyba 3 czy 4 razy. Teraz nawijałem nowe cewki, o których może za chwilę, jak dojdę do cewek. Chyba 2 dni temu jakoś tak. I już są nawinięte. Zdjęcia tych cewek zobaczycie, bo jest to... No właśnie, ale o tym może za chwilę. W każdym razie zawsze jest taka sytuacja, że może się zdarzyć, że przez przypadek, nieuwagę, zagapienie, cokolwiek, możemy zacząć nawijać drut w niewłaściwą stronę i czasami nawijemy go troszeczkę więcej, dlatego warto kupować drutu nie na styk, nie tak w sam raz, tylko z odpowiednim zapasem. 30 metrów jest ok. Ja polecam sobie kupić nawet 2 razy więcej tego niż trzeba. Ja to wziąłem 2 kg, mówiąc szczerze, a później domówiłem kolejne. Wychodzi mniej więcej pół kilograma na pełen zestaw cewek, czyli w okolicach 27 metrów, jakoś tak, może 25, coś koło tego. Wydaje się dużo? Wiem, bo tak brzmi troszkę 27, ale w rzeczywistości jest to takie, no nie wiem, niewiele. Człowiek siada i w przeciągu pół godziny jest poskręcany. Właśnie, jak skręcaj te cewki? Cewki skręcamy w obydwie strony. Na dokumentacji jest w jedną stronę, czyli prawo skrętnie, czyli counterclockwise, tak to się po angielsku nazywa. Co to oznacza w praktyce? Czyli jeżeli weźmiemy sobie śrubokręt do ręki, weźmiemy do lewej ręki śrubokręt, do lewej ręki, skierowany do nas jak do śrubki, złapiemy sobie drut razem z rękojeścią śrubokręta i będziemy go obracać w stosunku do siebie, jak do śrubki, ten śrubokręt, właśnie w kierunku wskazówek zegara od 12, 1, 2, 3, 4, 5. To jest właśnie counterclockwise. Tak to się nazywa. Czyli jeżeli trzymamy drut do siebie, tą końcówką, którą nawijamy, to właśnie w kierunku wskazówek zegara. I nawijamy w ten sposób obydwa komplety. Właściwie nawijamy dwie cewki. Każda z cewek składa się z dwóch sprężynek. Każde te dwie sprężynki nazywamy cewką. To nie są dwie cewki spięte razem, tylko dla wygody nazwijmy to po prostu jedną cewką, bo to w rzeczywistości jest jedną cewką, dwie te sprężynki. I potrzebujemy dwie takie same sprężynki. Jak nawijać? Najlepsza metoda, kawałek pręta aluminiowego. Nie bierzcie żadnych drewnianych patyczków, bo metalowy drut podczas zaginania na drewnianym patyczku będzie się załamywał, jakby wduszał ten patyczek i nie zdejmiecie go z owego patyczka. Utkwi na nim na stałe. Także cała wasza robota na marne. Także droga słuchaczko i drogi słuchacze, nie róbcie tego. Jeżeli nie macie wiertarki, tak normalnie do nawijania, bo można sobie zrobić taki setup z wiertarką. Wszyscy, którzy majsterkują w domu, doskonale wiedzą, o co chodzi. Ustawia się wiertarkę na powolne obroty, skręca się drut w głowicę z takim bardzo długim prętem metalowym i się włącza powolutku i elegancko się samo nakręca. Dosłownie 30 sekund cała cewka jest zrobiona. Ale można zrobić ręcznie. Jestem leniwy koleś z jednej strony, bo nie chce mi się montować setupu na wiertarce. Inna sprawa, że podczas przeprowadzek lata temu zgubiłem swoją fajną wiertarkę i właściwie nie posiadam żadnej na warsztacie, że tak powiem, w domu. Posiadam coś, co jest taką imitacją wiertarki, takim wkrętakiem elektrycznym, ale to jest za słabe. I postanowiłem nawinąć to ręcznie. To nie jest tak dużo zwojów, także poradziłem sobie bez problemów. I przy jednym komplecie, przy drugim i przy trzecim komplecie cewek i przy pozostałych rzeczach związanych z tą technologią i naprawdę działa bez problemu, da się nawinąć ręką. Biorę więc dwa metalowe pręciki. Jeżeli masz suwmiarkę do mierzenia grubości prętu, to już ci mówię, czego potrzebujesz. Potrzebujesz aluminiowy drut albo jakikolwiek okrągły drut średnicy, znaczy grubości 6 mm, na który będzie nawinięta ta wewnętrzna sprężynka. 6 mm dokładnie. Oraz drugi drut, który będzie grubości 9-10 mm, jakoś tak, na który nawiniesz tą drugą sprężynkę, tą zewnętrzną sprężynkę. Czyli chodzi o to, żeby te sprężynki były bardzo blisko siebie, im mniejsza jest przestrzeń pomiędzy nimi, tym lepiej, ale też musisz pamiętać, że one muszą mieć pewien luz, bo wsuwasz jedną w drugą, to nie może być tak, że wsuwasz ją na siłę. Generalnie poczujesz, że tak wchodzi na tydydydydyk, takie zatrzaski troszeczkę, że tam się przesuwa po sobie. Wszystko jest ok. Jak jest w miarę blisko siebie, a ma taki w miarę ok luz, wszystko gra. Powinno być ok właśnie na 6 mm i na 9. Ja tego używam, jakiś mam 9,2 jakoś tak na wiertle. Coś koło tego, czy dziewiątka pełna. Nie pamiętam, ale to generalnie taka różnica już nie robi absolutnie znaczenia. I zaraz powiem, o co chodzi w tej technologii. Dlaczego różnica nie robi znaczenia? Genialną rzeczą w tej technologii jest mianowicie to, że nie trzeba robić tego tak perfekcyjnie. Taka idealna precyzja, że coś jest dosunięte co do milimetra, tutaj absolutnie nie gra roli. Mowa jest o czymś zupełnie innym. Wielu ludzi się na to złapało, często komentując właśnie to urządzenie, szczególnie ludzi zawodowo związanych albo z wykształcenia, albo jakoś tak hobbystycznie z elektryką. Ponieważ widzą kawałek druta, który wygląda jak cewka i faktycznie cewką jest, ale nie jest cewką elektryczną, jest cewką plazmową. No a wszyscy, którzy znają się na elektryce, od razu przykładają do tego swoje prawa elektryczne, a to się zupełnie zachowuje w inny sposób i czemu innemu służy. I nie ma nic wspólnego. W elektrycznych układach to w ogóle nie zadziała, bo cały myk z tym układem polega na tym, że to jest zupełnie inna filozofia, zupełnie inna technologia. I tutaj wszelkie historie pod tytułem wolty, ampery, zużycie w ogóle prądu elektrycznego, takie mierzalne w klasyczny sposób, właściwie nas zupełnie nie dotyczy. Ja wiem, że tym mierzymy prąd elektryczny, który przychodzi z elektrowni na miernikach i tak dalej, bo tak jest to wszystko skonstruowane od tej strony w tej cywilizacji. ale ta technologia jest troszeczkę, jak to się mówi, way, way ahead, czyli daleko, daleko z przodu i jest czymś naprawdę z kosmosu w porównaniu do tego shitu, który mamy w gniazdkach. To jest coś zupełnie innego, coś, co jakby roztrzaskuje to w drobny mak. I tutaj w ogóle nie wiem, trzeba takich rzeczy mierzyć, bo jest to zjawisko plazmowe i to, co budujemy, to budujemy pole plazmowe, które przenosi zjawisko elektryczne i właściwie wyzwala zjawisko elektryczne tak zwyczajnie z powietrza, bo właściwie skąd się bierze prąd w naszych domach? Ja to bardzo szybko wyjaśnię. Jakby ktoś tutaj nie wiedział, ten prąd nie bierze się wcale z elektrowni. Z elektrowni bierze się impuls, taki mocny impuls elektryczny, którym jest wzbudzany kabel z jednej strony i z drugiej strony. I prąd elektryczny, który mamy, bierze się stąd, że on właściwie jest wszędzie dookoła na świecie, w powietrzu i tak dalej, ale jest wzbudzany specjalnym impulsem z dwóch stron. Tak jakby na dwa baty ktoś trzaskał biedne zwierzątko i to zwierzątko zaczyna skakać, poskakiwać w różnych rytmach i wybijać rytmy. Można to porównać do rzeki z falami. To jest nasz prąd. Generalnie musimy postawić elektrownię, żeby robić wielkie fale na rzece i jeżeli my siedzimy sobie przy tej rzece i obserwujemy rzekę i widzimy fale, to właśnie to są nasze piki. To są te megawaty, kilowaty, wolty, napięcia, natężenia, numery, wykresy i wzory. To są właśnie czubki tych fal, które przepływają na rzece, na którą się patrzymy. Natomiast ta technologia, o której jest mowa, nie ma w ogóle fal. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego do mierzenia. Możemy tylko pomierzyć z użyciu urządzenia, że urządzenie na przykład potrzebuje ileś tam watów, kilowatów energii, żeby zadziałało. Jeżeli działa, to możemy powiedzieć, oho, faktycznie dostaje tyle kilowatów, ile jest opisane w instrukcji. Czy jakoś tak. Jest to właściwie chyba jedyna rzecz, gdzie ta stara miarka może nam tu się do czegokolwiek przydać. Tak to wygląda z praktycznego punktu widzenia. Bo ta nasza rzeka, o której mowa, w tym momencie traci kompletnie falę i jest płaska. I w tym momencie nie mamy czego liczyć na tej rzece, ale rzeka dalej jest. Tak samo jak z tym prądem. Dalej jest dokładnie to samo. Przy czym tu jest jeszcze lepszy numer. Rzeka wzbiera, czyli podnosi swój poziom i zaczyna przyspieszać. Czyli tego prądu elektrycznego w rzeczywistości jest x razy więcej i właściwie nielimitowana ilość. Koniec końców. Na tym polega ten zupełnie inny system. To jest system plazmowy. Jeżeli ktoś tutaj ze słuchaczy jest fizykiem jądrowym, ewentualnie fizykiem plazmowym, niewiele tego jest w Polsce, to może łapać, o co chodzi, bo to jest właśnie związane z polem radiacji. Jest to traktowane jako zagadnienie przy zjawiskach nuklearnych, przy zjawiskach radioaktywnych, tego typu historiach. Także jeżeli ktoś pracuje w świerku, to może kumać, o co chodzi, jeżeli jeszcze pracował przy jakichś radzieckich reaktorach, bo tam panowie no kumają takie rzeczy troszeczkę. I lećmy dalej z tą naszą technologią, co właściwie robić, bo kiedy mamy ten drut i mamy te metalowe pręty, to musimy nawinąć to wszystko na te metalowe pręty. Ile jest zwojów? Właśnie, bo są dwie opcje. W oryginalnej dokumentacji jest 161 zwojów na zewnętrzną cewkę, bo skręcamy dwie cewki, zewnętrzna i wewnętrzna, jak dwa pierścionki, jeden w drugim. Jeden duży, drugi mały w środku. I dawniej było tak, jeszcze w oryginalnej dokumentacji jest, że jest 161 zwojów na zewnętrznej cewce, natomiast na wewnętrznej jest 81. Dwa dni temu zostało to zmienione, bo się okazało, że pole pracuje ze sobą o wiele lepiej, kiedy cewki są ze sobą blisko, a nie daleko. I się okazało, że można zrobić to jeszcze lepiej i jeszcze fajniej i nie trzeba robić tak dużej tej zewnętrznej cewki. I teraz rozmiar się zmienił ze 161 do 141. Akurat mam już poskręcane te cewki. Szczęśliwie jeszcze nie poszły do kąpieli, także będę mógł zrobić zdjęcie i udostępnić gdzieś na stronie Radia na Fali za parę chwil, bo tu leżą spokojnie, czekając na swoją kolej. Na swoją kolej do kąpieli. Tylko o to chodzi, żeby cewki było blisko siebie i według pewnego specjalistycznego przelicznika. Chodzi mianowicie o proporcję numer 9. Tu się kłania z powrotem pan Tesla i jego geniusz. Otóż to przelicznik jest dziewiątka. Jeżeli ktoś z was siedzi w temacie i szuka jakiejś metody, żeby to łatwiej zrozumieć, o co chodzi z tymi przelicznikami, to szczęśliwie mogę powiedzieć, że w Polsce mieszka taki człowiek, który roztrzaskał system i doskonale opisał to w postaci rezonansów i funkcjonowania jakby tych interferencji w rezonansach, czyli Jan Taratajcio i jego koncept na temat właśnie rezonansów dźwiękowych. Polecam serdecznie, tam jest cała ta koncepcja tak opowiedziana, że ja tego lepiej nie zrobię. Zresztą często tutaj o tym mówiłem i jeżeli masz problem ze zrozumieniem, na czym to polega, to zasuwaj na internet Jan Taratajcio i tam jest to pod nazwą rezonanse, jakby strojenie i inne częstotliwości. Zresztą znajdziesz, trzeba troszkę czasu na Google, tam parę minut sobie daj i gdzieś to ci wyskoczy. I tam jest to idealnie opowiedziane, bo koniec końców chodzi o takie kątowe rezonanse, czyli 180 stopni, to się dzieli na 9, ten 9 jest takim, taką proporcją i mnożnikiem. Dlaczego 181? Bo zawsze jak się liczy, to tam się dodaje połóweczkę taką na, tak powiem, wyskakujące i wchodzące. Ten obrót się za bardzo nie liczy jako taki pełny obrót mocy w środku, że tak powiem, cewki. Stąd się bierze właśnie owo 81, a nie 80, ale chodzi o 80. A druga 144 zwoje, tyle powinno być w tej nowej wersji. Co dalej z cewkami? Właśnie, wszystko jakie pozwijać jest w tej dokumentacji na stronie kesze.pl. Także myślę, że nie będę ci tu więcej opowiadał na ten temat, bo jest to dosyć prosta sprawa. Ja to sobie nawijałem na wiertełkach, założyłem rękawiczki na ręce i sobie ponawijałem. I kolejna rzecz, która będzie ci potrzebna, bardzo potrzebna, to miedziane płytki. Przy czym ostrzegam właśnie z tą miedzią i z tym drutem, żebyś kupowała i żebyś ty też kupował miedź tak zwanej wysokiej próby, czyli czystą miedź. Producent z reguły podaje zawartość czystej miedzi i niemiedzi 99,9%. Chodzi o to, żeby była naprawdę bardzo czysta. Jest taka metoda, że można ją troszeczkę, jak to się mówi, fachowo odpuścić, czyli podgrzać nad palnikiem, ona wtedy staje się bardziej miękka i włożyć taką rozgrzaną do wody, rozhartować dokładnie. To też jest jedna z takich metod nanocoatingu, o których dzisiaj powiem. Co jeszcze a propos cewek? Właśnie obcążki musisz mieć, takie obcążki, które mają dwie takie okrągłe końcóweczki, szpiczaste, bardzo wygodna rzecz do zakręcania drutu i tak dalej. Trzeba mieć jakieś narzędzia przy sobie, bo ręcami tego się wszystkiego nie da zrobić. Znaczy to i tak się robi ręcyma, ale trochę narzędzi się na pewno przyda. Oprócz tego rękawiczki, bo można dostać bąbli od zwijania cewek na rękach. Jeżeli ktoś nigdy nie zwijał cewek, to nawet chyba rękawiczki nie pomogą. Także mogą być bąble, ale raz w zbożnym celu, jakby to powiedział katolik, jeżeli jest tu jakiś, no właśnie. Także w takim dobrym celu to naprawdę warto. I co jeszcze o cewkach? Jak macie poskręcane te cewki już, aha, przypominam, że tych cewek się skręca dokładnie 3 komplety. Każdy komplet to są dwie cewki. Każda cewka składa się z dwóch sprężynek. I to właśnie jest potrzebne do pozwijania. 81 zwojów wewnętrzna i 144 zewnętrzna. Tam jest właśnie taki numer z proporcją, że i zewnętrzna i wewnętrzna sprężynka mają dokładnie taką samą ilość zwojów. Na tym polega ta zabawa. Proszę o tym cały czas bardzo intensywnie pamiętać. I skręcamy wszystko w jedną stronę. Co z tym skręcaniem? Właśnie, bo tu się odzywa to pytanie ze skręcaniem. Niektórzy czują się ciągle skonfudowani, ciągle kombinują, jakby to skręcać w różne strony, bo im się nie chce przeczytać dokumentacji. Więc skręcamy zawsze w jedną stronę, całe urządzenie w jedną stronę. Wszystkie łączenia drutów, które nam się pojawiły, skręcamy dokładnie counterclockwise. Jedno skręcenie w niewłaściwą stronę może spowodować, że urządzenie zwyczajnie nie zadziała. Także cała twoja robota pójdzie na marne, trzeba będzie rozkręcać, sprawdzać wszystko po kolei i jeszcze raz się z tym wszystkim grzebać. Także uprzedzam, że zanim cokolwiek odpalisz, jak będziesz to wszystko robić, to sprawdzaj 2, 3, 5 razy pod rząd. Zrób sobie przerwę, kawę, odejdź od tego, przyjdź jeszcze raz i sprawdź jeszcze raz. Dużo ludzi robi ten podstawowy błąd i ma właśnie z tego powodu jakieś dysfunkcje urządzenia. W którą stronę? W każdą stronę. Ten system działa i w lewą, i w prawą, ale ten vortex counterclockwise jest naturalnym vorteksem dla naszej planety. Tu jest kilka ciekawych obserwacji, to się nawet nazywa na różne sposoby. To jest też opisywane jeszcze w czasach eteru właśnie, że ten vortex jest prawoskrętny. Także proszę o tym pamiętać. To jest ta lepsza opcja. Tamta druga też jest tak samo dobra, ale ta jest lepiej, no bardziej wydajna, to tu dużo mówić. Urządzenie szybciej się rozkręca. Właśnie, czas najwyższy, żebym powiedział, czym jest urządzenie, czym jest ów generator, żeby też nie robić jakichś złudzeń, bo tu niektórzy wymyślają sobie niesamowite historie, zamiast doczytać, co to jest. Generator, ta pierwsza część tego całego systemu służy kilku celom. Pierwszy cel jest taki, żebyśmy mieli prąd w domu za darmo. Generator nie jest tej natury, że się go odłącza i idzie na łąkę razem z nim. Nie sam generator, jest do niego jedno urządzenie, które się robi i wtedy można go wziąć spokojnie ze sobą na łąkę. Ale na razie zostawiamy ten temat zabierania na łąkę. Jest zima, jest zimno i nie chodzimy na łąkę. Właśnie, jest zima, jest zimno, zostajemy w domu, grzejemy się w pieleszach domowych, zostawiamy łąki, generator nam jest potrzebny w domu, żeby było ciepło, dużo prądu i internet do słuchania radia na fali. Zatem ten generator wpięty w sieć zaczyna produkować to zjawisko plazmowe i w tym momencie Dom wykorzystuje instalację elektryczną jak rodzaj anteny. Właściwie wykorzystuje dokładnie instalację elektryczną jak antenę, żeby generować zjawisko plazmowe, które generuje swoją naturą zachowanie takie samo jak prąd elektryczny na wszystkich urządzeniach, które są w to wpięte. Czyli właściwie każde urządzenie odbiera tą plazmę, rezonans tej plazmy, można by w cudzysłowie powiedzieć, właściwie jej pole, to pole plazmowe, jako prąd elektryczny. My właściwie nie robimy prądu, to plazma robi prąd, my tylko wzbudzamy zjawisko plazmowe w sieci. Nagle się okazuje, że w pewnym momencie, bo to też nie działa tak od razu, że włączamy generator i dokładnie w ciągu jednej sekundy licznik przestaje nam nabijać prąd elektryczny i widzimy, że jesteśmy już kompletnie niezależni, nie płacimy już ani centa za prąd elektryczny. Trwa to sekundę, licznik zachowuje się w troszeczkę inaczej, nie licznik, generator zachowuje się w bardzo specyficzny sposób. Już Ci mówię, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy włączasz generator do sieci, który jest skonstruowany właśnie z tego nanocoatingu, to co się dzieje? Zjawisko plazmowe zaczyna propagować po kablach elektrycznych. Generalnie, żeby generator ładnie zadziałał, polecam dwa generatory odpalać. Poważnie, zrobisz sobie od razu dwa komplety cewek i tak to wszystko idzie do kąpieli. Robota jest dokładnie taka sama, także za chwilę też to powiem o kąpieli. Także lepiej robić dwa, żeby mieć na zapas, niż jedno i można sobie zrobić dwa komplety, większy lub mniejszy, żeby sobie sprawdzić, jaka będzie wydajność, co nam lepiej zadziała. Ja polecam ten mniejszy komplet właśnie z tym nowszym przeliczeniem cewek, 144. I co się dzieje, kiedy ten generator zaczyna działać i zjawisko plazmowe zaczyna propagować po wszelkich kablach, które się znajdują w jego zasięgu? Wszystkie zaczynają się pokrywać nanocoatingiem. Nie psują tych kabli, one się nie palą, nic się nie dzieje, tylko plazma zaczyna budować tą warstwę nanocoatingu, przenosi dokładnie tą strukturę z generatora na wszelkie kable w okolicy. I wszystkie kable zaczynają zachowywać się jak generator prądu elektrycznego. I trwa to w okolicach 4 do 5 tygodni, w zależności od tego, z czego jest zrobiona instalacja, czyli są to druty miedziane, czy są to druty stalowe, aluminiowe, cholera wie co, różne instalacje są po domach. Niektóre instalacje potrzebują troszeczkę więcej czasu, niektóre troszeczkę mniej. Miedziana zachowuje się najlepiej i potrzebuje najmniej czasu. No i kiedy włączymy ten generator, to w okolicach 4 tygodni cała instalacja jest już pokryta tą warstwą i zaczyna produkować, że tak powiem, to zjawisko plazmowe sama z siebie, wzbudzona tym, że jest w układzie elektrycznym, że jest to taka antena podłączona chociażby do elektrowni, w ogóle do czegokolwiek, po prostu podłączona i jakieś tam napięcie jest. W każdym drucie jest napięcie, elektrownia... Każda elektrownia doskonale to wie, dlatego są te podstacje, żeby to napięcie nie wracało z powrotem do elektrowni i do pozostałych użytkowników i nie wywaliło wszystkiego. Po to jest właśnie ta skrzynka z korkami, którą mamy na dole w domu albo gdzieś tam w szafie, jeżeli mamy apartament czy coś w tym stylu. Właśnie po to, żeby ten feedback nie wrócił i nie wywalił nic do góry nogami. Bo energii zawsze jest dookoła pełno. A to jest taka inna sprawa, tylko że nie zawsze bywa w takim stanie, w jakim potrafimy ją obsłużyć. Ta plazma robi to tak, że doskonale ją obsługujemy, urządzenia to uwielbiają i widzą dokładnie tak samo jak prawdziwy prąd. Przy czym jeszcze dodatkowo każde urządzenie wpięte w tą instalację też będzie się pokrywało warstwą nanocoatingu. Jest to troszkę jak zaraza, jak taki grzyb, który się rozrasta. Po cichutku, jak tylko się włączy tą instalację i ona zaczyna działać, to automatycznie wszystko zaczyna się zalewać tą plazmą i zaczyna się pokrywać tą warstwą nanocoatingu i zaczyna robić się coraz ciekawiej, bo automatycznie zwiększa to wydajność urządzenia, ponieważ jedyne zakłócenia, jakie są w urządzeniach elektrycznych, które powodują gigantyczne straty właśnie zużycia energii, wydajności urządzenia, wszystkie te historie, które są dramatem od strony użytkownika, pochodzą z tego, że wpadają na siebie dwa pola, magnetyczne i grawitacyjne, i nikt tego nie był w stanie rozdzielić. W tym momencie, kiedy w urządzeniu nagle pojawi się taka prawdziwa instalacja na tych kablach, to nagle to zjawisko znika i urządzenie dostaje kopa. Okres rozruchu trwa do 4 tygodni. I tutaj właśnie taka uwaga, bo często ludzie szukając jakiejś dokumentacji, nie wiem czego szukają, bo właściwie chyba nie szukają niczego, tylko łapią pierwsze lepsze wideo, zawieszają się, szczególnie zauważyłem to na czacie, nie na czacie, co ja mówię, w komentarzach do poprzedniej hiperprzestrzeni, zawiesili się na wideo takiego gentlemana prosto z takich koralowych wysp. Jeżeli nie jesteś pewien, o co w tym wszystkim chodzi, wejdź na kanał tego człowieka, bo on już odpalił drugi generator, właśnie zbudował dla celów prototypowych generator, który jest skrętny w counterclockwise, czyli nie w, znaczy w clockwise, czyli w odwrotnym kierunku niż według oryginalnych planów, po to, żeby sprawdzić właśnie, jak się zachowuje ten vortex. Wszystko jest ok, można napisać maila do człowieka. Za chwilę zresztą pojawi się nowe wideo, bo on teraz właśnie robi kolejne eksperymenty. Reynolds, czy jakoś tak, to jest jeden z tych ludzi, który tam no dosyć mocno działa granie przy tych cewkach i serwuje dosyć dużo materiału wideo. I teraz zajmuje się produkcją Nano Guns, właśnie dosyć sporo. I ma dużo takich ciekawych uwag na ten temat. Dobra, to skoro przeszliśmy przez cewki, wiesz, że już masz sobie kupić drut 1,6 mm, tego drutu jakieś 30 metrów albo więcej, dwa pręty aluminiowe albo stalowe, jeden grubości 6 mm, a drugi grubości 9 mm, rękawiczki, obcążki i to wszystko jak na razie. Aha, i sodę kaustyczną i dwie miedziane blaszki z czystej miedzi. I najlepiej, żeby blaszki miały grubość powyżej 1 mm. 1 mm to jest taki minimum. Dlaczego? Ponieważ będziemy prawdopodobnie puszczali przez te blaszki prąd i żeby nam nanocoating nie odpadł, bo prąd może być za duży w stosunku do powierzchni blaszki i może się troszeczkę wzbudzić, to lepiej, żeby blaszka była solidna. Może nawet 3 mm ja bym polecał. To się wcale, że tak powiem, źle nie skończy, a wręcz odwrotnie, bo te blaszki będą nam potrzebne do zrobienia bardzo ważnego materiału, który jest główną częścią składową tego generatora i w ogóle tej aplikacji i korzystania z tej technologii. Ale o tym to za chwilę. Na razie czeka nas chemiczna kąpiel. A przed chemiczną kąpielą jakaś akustyczna muzyka. Tak, i ciekawe wydarzenie, moi drodzy, ciekawe wydarzenie, właśnie, nie wiem jak to się stało, ale chyba statyw poczuł mocne emocje właśnie przed chwilą i pękł, także się okazało, że jest po statywie, także mogę spokojnie usiąść, bo chyba ten statyw już nic nie utrzyma. Ja teraz muszę utrzymać mikrofon jakoś tak, żebyś mnie słyszał, człowieku, mam nadzieję, że wszystko jest okej, okay, że sobie doskonale poradzimy. Ja tu siadam i na siedząco prowadzę, zresztą przy tej mojej nodze to chyba nawet zdrowiej, żebym na siedząco to robił niż na stojąco po tym skręceniu. Sorry za jeziorany, chyba sobie tu jeszcze coś skręcę do tej całej opowieści. Mam nadzieję, że masz tam jakieś sącze, pącze, sobotni wieczór i że czujesz się naprawdę doskonale. Jeżeli sobie coś skręcasz, sobie skręcaj, ale przede wszystkim dziewczyno i chłopaku, notuj informacje jak to robić, bo dzisiaj kilka takich tipsów na temat cewki, na w ogóle urządzenia, właśnie pierwszego urządzenia generatora Keshe i tego jak robić pewne bardzo istotne komponenty. To co, to lecimy do tej kąpieli, bo to jest właśnie ten istotny komponent, który tutaj na nas czeka. No więc dobra, co z tym komponentem? Chodzi o tą chemiczną kąpiel, czyli potrzebna nam jest soda kaustyczna. Tej sody kaustycznej, no dobrze by było co najmniej kilo, znaczy pół kilograma, weź sobie po prostu większe pudełko i tyle. Nie tam pół kilograma, nie tam 50 deko, tylko 100 deko, tak? To jest, zdaje się, taka większa paszka. Soda kaustyczna jest w postaci takiego granulatu. Otóż to i trzeba ten granulat mieć ze sobą, a czy kupić tą sodę. Co jeszcze potrzebujemy? Takiej siatki metalowej jak do ogrodzenia dla kurczaków. Taka siatka z małymi drobnymi oczkami. To jest istotna sprawa. Kolejna rzecz, która będzie nam potrzebna, to oczywiście pojemniki. Pojemniki gdzieś tak około 20 cm szerokości, może 30 długości, takie plastikowe, wysokie na 25-20 cm, nie za wysokie, bo będziemy tam robili kąpiel i ta kąpiel będzie polegała na tym, że kąpiemy komponenty, z których będziemy budowali urządzenia w parze, a nie w płynie jako takim, znaczy można też w płynie, ale to troszeczkę inna metoda, czemu innemu służy. Ja dzisiaj nie będę, że tak powiem, kombinował, bo metod jest parę na robienie nanocoatingu. Ja dzisiaj opowiem tylko i wyłącznie takich dwóch podstawowych, tak żeby nie mieszać. Najwyżej później wrócimy do tematu i opowiem troszeczkę więcej o różnych metodach, różnych zastosowaniach i tak dalej, bo to też zależy właśnie do czego chcemy użyć ten nanocoating. Ale to może kiedy indziej, bo na razie sam generator i podstawowe elementy, tak żeby nikt nie kombinował i nie wymyślał czegoś, co popularnie się nazywa drzwiami do lasu, czyli nie wymyślał czegoś, czego nie ma. No więc co z tą kąpielą? Kiedy mamy to pudełko, mamy sodę, to robimy taką ciekawą rzecz. Z tej siatki robimy, jak to się nazywa po polsku? Jego, no zakładamy to jak sito troszeczkę. Tak na wysokości 3-4 cm nad dnem pudełka, tak żeby wszystkie elementy leżały na tej siatce i nie dotykały dna, żeby była taka przestrzeń pomiędzy elementami a dnem pudełka. Właśnie w tej przestrzeni będzie woda z sodą kaustyczną, dlatego trzeba tam zapewnić troszeczkę miejsca, tak żeby nam wszystkie elementy nie zatonęły w tej sodzie. Można kąpać w sodzie na gorąco z dodatkiem aluminium, dodaje się troszkę folii aluminiowej i zalewa wrzątkiem. To też jest dobra metoda, ten nanocoating dobrze działa, bo kawałek aluminium, który się rozpuszcza w sodzie podczas tej reakcji, troszeczkę jakby usztywnia tą warstwę nanocoatingu, no ale z drugiej strony później jest troszeczkę gorzej z zaginaniem tych wszystkich rzeczy, bo ona szybciej lubi pękać. Ale tak czy siak są różne metody, różne zasady, poczekajmy parę chwil, dosłownie za kilka dni od dzisiaj, nie wiem kiedy tego słuchasz człowieku, może w poniedziałek albo we wtorek będzie podana nowa metoda nanocoatingu, którą opracował jakiś pan profesor z Ameryki, z jakichś takich bardzo akademicko-buraczano-kartoflanych kręgów. I ponoć metoda jest super i jest łatwa i robi genialny nanocoating, który nie przysparza tyle problemów, które się zdarzają dalej tym, którzy korzystają właśnie z tych dostępnych aktualnie technik. No więc wracając do tej kąpieli, bierzemy ten pojemnik, zakładamy tą siatkę, tak żeby była przestrzeń pomiędzy dnem a obiektami, które tam wrzucimy. Posypujemy dno równomiernie tą sodą kaustyczną. Oglądnijcie wideo, w każdym wideo widać mniej więcej jak to się odbywa. Teraz już wiecie co tam się dzieje, nawet jeżeli nie znacie języka, to wiecie już o co chodzi. Tam właśnie ludzie wysypują pierwszą warstwę sody kaustycznej, tak żeby pokryć całe dno w pudełku. Tyle ma być sody kaustycznej. Stosunek sody na dnie do wielkości pudełka. Tak możemy to sobie przeliczyć. I kiedy zalewamy to wrzątkiem, staramy się zalać tak, żeby nie stracić ani grama pary, czyli lekko uchylamy dęko tego pudełka. Najlepiej, żeby pudełko było szczelne. Właśnie tam wkładamy wszystkie nasze zawinięte cewki i wszystkie rzeczy, których będziemy potrzebowali. Uchylamy to pudełko, mamy wrzątek i wlewamy wrzątek przez taką małą, jak najmniejszą szparkę, żeby jak najszybciej zamknąć, żeby nie stracić, tak jak mówię, nic z pary w tym pudełku, bo ta para zawiera właśnie te dziwne właściwości, że metal pokrywa się tą niesamowitą warstwą. O to w tym wszystkim chodzi, także proszę o tym pamiętać. I bardzo istotna rzecz, do tego wszystkiego potrzebujemy rękawiczki, solidne, grube, lateksowe rękawiczki i jeżeli masz jakąś maseczkę na twarz, jakąś maskę, to się bardzo przyda, bo soda kaustyczna jest dosyć toksyczną substancją i nawet nie myśl o tym, żeby robić to gołymi rękami. Ja tu wcale nie żartuję, to po prostu wyżre ci skórę. Że unikaj takich sytuacji, bardzo taka wygodna opcja, ja polecam, jak kompletujesz sobie cały ten sprzęt, to kup od razu rękawiczki, ale dwa rodzaje, kup jedne grube, takie heavy duty, takie troszeczkę przemysłowe, właśnie do pracy w chemikaliach, właśnie do wkładania rzeczy do kąpieli, wyjmowania z tej kąpieli, tam gdzie jest soda kaustyczna, oraz drugie rękawiczki, takie zwykłe silikonowe rękawiczki w aptece, delikatne, które się przydadzą do robienia nano guns, o czym też dzisiaj jeszcze powiem. Także te dwie rzeczy bardzo, bardzo się przydają. Co dalej? Przyda się jakaś albo duża pinceta, albo coś takiego, troszkę dodatkowo mniejszego, cieńszego drutu miedzianego, też bez żadnej owijki, ale troszkę cieńszego. To się przyda później do podwieszania tych rzeczy w pudełku, kiedy będą schły. Takie drobiazgi. To zresztą przyjrzyjcie się na wszystkie te wideo, które krążą na YouTubie, widać jak sobie ludzie kombinują i montują te pudełka. Myślę, że każdy ma tu swój własny styl, każdy robi to po swojemu i tak jak lubi, tak jak mu wygodnie. Ja mam różne rodzaje, bo mam różne rodzaje pudełek, także też ciężko mi tutaj cokolwiek mówić na ten temat. I ostatnio wróciłem do takiej metody, którą praktykuje taki gentleman z Węgier przy nanocoatingu. On z różnych innych powodów, on ma jakąś tam swoją teorię do tego i ja z innego powodu, znaczy działa, no wiem dlaczego, po prostu tworzy się takie całkiem zgrabne pole plazmowe w pudełku. No i ten nanocoating rośnie w taki całkiem cwany sposób, ale o tym może za chwilę, bo też nie chcę tu motać. Jesteśmy na razie przy kąpieli, także skończmy może ten etap kąpieli, nie wszystko naraz. I zostawiamy tą kąpiel, jak zalejemy wrzątkiem i zamkniemy, na 24 godziny. Lepiej jeszcze to zawinąć, żeby tam stało długo ciepło. Jeżeli masz jakiś stary garnek ciśnieniowy, taki hermetyczny, zamykany, to jest idealna opcja. Tylko, że później będziesz musiał to i ty też domyć to bardzo solidnie po tej sodzie kaustycznej, żeby nie robić sobie później jedzenia, które cię zatruje. Także uprzedzam, że soda kaustyczna jest toksyną. Także z tym garkiem i jedzeniem później z tego garka, to tak trzeba go solidnie wyczyścić. Ale jeżeli jest stalowy, to akurat można taką sztuczkę zrobić. Tylko że też trzeba zastosować to sitko. Te przedmioty też właściwie nie powinny parkować w tej sodzie kaustycznej, tylko w parze. I tak należy potrzymać przez 24 godziny. Później otwieramy pudełko, zlewamy tą sodę kaustyczną, zostawiamy odrobinę na dnie, bardzo niewiele, tej oryginalnej pierwszej. Właściwie chyba całą możemy zlać w sumie. Chociaż tam parę kropel tej oryginalnej pierwszej nie przeszkodzą. Niech tam kawałek będzie, to trochę jak zakwas na chleb się robi. I posypujemy troszeczkę jeszcze raz, przekładamy te wszystkie rzeczy w drugą stronę. Te wszystkie nasze produkty, które tam są pokrywane owym nanocoatingiem. Tak, żeby troszkę inaczej leżały, że jeżeli się nie do końca pokryły tą warstwą, to żeby je przewrócić, żeby podczas drugiej kąpieli się pokryły. Bo kąpiele robi się dwie. Właśnie przekłada się te rzeczy, wsypuje się już mniej więcej połowę mniej sody kaustycznej niż za pierwszym razem. Ta sama metoda, zalewa się szybciutko wrzątkiem, tak żeby nie stracić pary, odstawia na 24 godziny. Gotowe. Następnie mamy obiekty pokryte taką czarną warstwą. Dziwnie to wygląda, bo to nie jest typowe dla miedzi, to jest właśnie ten fenomen. Miedź zmienia kolor na czarny. I to jest właśnie kolor nanocoatingu. Nie na zielony, jak normalnie miedź zmienia podczas utleniania, tylko na czarny. Wygląda jak pokryta laką. Często błyszcząca. I co robimy w tym momencie? W tym momencie przekładamy to wszystko do pudełka, w którym podwieszamy te wszystkie rzeczy i niech sobie tam schną. Każda rzecz osobno, każda cewka osobno. I podczas procesu suszenia, co 3-4 godziny, bierzemy miernik albo coś, co emituje prąd elektryczny, mniej więcej 1 V, i mniej więcej 200 mA i traktujemy te płytki, te cewki, wszystko co tam jest prądem elektrycznym. Uczymy to urządzenie, że tak powiem, widzenia prądu, tak można w cudzysłowie powiedzieć, ale sobie tak żartuję. Chodzi dokładnie o taki bardzo prosty proces. No nie jest to wiara, tylko jest to zdecydowanie wiedza i to taka konkretna. Doskonała z cytryną czarna herbata i brązowym cukrem. Na słodko dzisiaj. Bo o co chodzi z tym nanocoatingiem i prądem elektrycznym? Traktując prądem elektrycznym te płytki, kryształy podczas schnięcia, one cały czas rosną. Kiedy nanocoating się pojawia, to jest taki rodzaj kryształu, który zaczyna rosnąć na metalu. Inicjujemy pewien proces, który zaczyna się już od tego momentu i będzie trwał, dopóki nie przerośnie metalu kompletnie, dopóki cała miedziana płytka nie zamieni się w taki kawałek zupełnie innej miedzi, która będzie cała czarna i będzie przypominała grafit. To potrwa troszeczkę, może potrwać parę lat. W odpowiednich warunkach trwa to parę miesięcy, a w niektórych warunkach czasami 20 lat. W każdym razie, kiedy ten proces jest zainicjowany, ta płytka już zaczyna się zmieniać cały czas, tak czy siak, czy tego chcemy, czy nie. No ale robimy jedną istotną rzecz, żeby te kryształy rosły we właściwy sposób i żeby one nam dawały to doskonałe zjawisko plazmowe. I dobra metoda jest taka, żeby podłączyć to do prądu tak drudzikiem w jednym miejscu jako wejście i w drugim jako wyjście. Czasami można to oprzeć, znaczy są dwie opcje, można powiesić na dwóch drucikach, także z jednej strony blaszka dotyka kabelka, do którego mamy podłączony plus, a z drugiej strony blaszka dotyka kabelka, do którego mamy podłączony minus. I tak oto traktujemy to prądem. Przez 10 sekund traktujemy każdy element z osobna. Nie po drucikach, ale każdy element z osobna tym prądem. Podchodzimy z miernikiem i puszczamy przez miernik prąd. Można zrobić też inaczej, jeżeli elementy są oparte o nasze dno z siateczki, tej metalowej siatki, to kładziemy minus z miernika na siatce, tak żeby cały prąd w cudzysłowie przechodził od plusa do minusa, czyli nasza miedziana płytka jest na plus, podłączamy ją do plusa, trzymamy ten plus tam przez 10 sekund, podczas kiedy minus cały czas jest podłączony do tej metalowej siateczki. Wtedy robimy coś w rodzaju takiego pola magnetycznego, pola plazmowego dookoła formujących się kryształów i one formują się dokładnie w tym samym kierunku. Jeżeli będziesz dotykać tym miernikiem tych blaszek metalowych i cewek dokładnie w tym samym miejscu za każdym razem, efektywność urządzenia będzie lepsza, bo wtedy kryształy będą się formowały dokładnie zawsze w ten sam sposób. To nie dlatego, że kryształy za każdym razem formują się w inny sposób, żeby to wytłumaczyć. Powodem jest to, że właściwie żadna miedź dostępna na rynku tak naprawdę nie jest w 100% czysta. Zawsze są jakieś dodatkowe zabrudzenia, zawsze są elementy innych metali i właściwie z każdego punktu ta miedź troszeczkę inaczej wygląda i te wrośnięcia innych metali troszeczkę inaczej interferują w tej miedzi, dlatego każde położenie jest unikatowe. Dlatego dobrze jest traktować prądem dokładnie z tego samego miejsca, niech to się układa zawsze w ten sam kierunku, w ten sam sposób i to jest najzdrowsze rozwiązanie. To jest taka pierwsza podstawowa rzecz ze zrobieniem nanocoatingu. I tak trzeba pamiętać, człowieku, co 3-4 godziny traktować to prądem. Każdy element po 10 minut. Podchodzisz, znaczy po 10 sekund, przepraszam. Podchodzisz, ściągasz obudowę pudełka, pokrywkę, bierzesz miernik, włączasz na takie DC po środku, zobaczysz na tej całej dokumentacji, która jest podana na stronie kesze.pl i traktujesz miernikiem przez 10 sekund każdy element. I robisz tak przez 3 dni. No im dłużej, tym lepiej. Ja robiłem nanocoating przez około tydzień na takich blaszkach, właśnie po to, żeby sprawdzić, jak te kryształy będą przyrastały, kiedy no będę tak długo to robił. No im dłużej, tym lepiej. W Fundacji Keszego cwaniaki mają taką hodowlę i te płytki hodują przez 3 miesiące i one są w rewelacyjnym stanie. Ta warstwa nanocoatingu jest tak gruba, że rewelacyjnie się zachowują, później wykorzystywane jako właśnie komponent do pozyskiwania właśnie między innymi nanogans. Rewelacja. Także jeżeli możesz sobie zrobić 2 pudełka i od razu sobie zapuścić taką hodowlę, która potrwa dłużej, to polecam. Ale właśnie tam nie jest tylko kwestia prądu, bo w tym pudełku nie tylko i wyłącznie wiszą sobie te elementy, które suszymy, ale tam na dnie jest troszeczkę właśnie jeszcze tej sody kaustycznej, bo zlewamy większość, ale trochę zostawiamy na dnie, żeby utrzymać tam taką wilgotną atmosferę, żeby te płytki się suszyły w oparach parującej sody kaustycznej. Dlatego pudełko stawiamy nie w sypialni, nie w kuchni, tylko w jakimś takim miejscu, w którym jest duży przewiew i niech tam sobie paruje. Im dłużej, tym lepiej. Wiem, że to jest to wkurzające, bo wymaga cierpliwości, ale trudno. Na tym polega cała ta zabawa. No i tak to się robi, proszę Państwa. Dokładnie w ten sposób. Czyli może zająć w okolicach tygodnia. Teoretycznie 3-4 dni powinno być gotowe. To co, to ja robię taką przerwę na muzyczkę, żeby nabrać troszkę oddechu od tego gadania, bo troszkę jakichś konkretów leci. A ty jak masz jakieś pytania na temat nanocoatingu, bo robiłeś i coś ci nie wyszło, albo coś takiego, to dawaj, dzwoń. A to może jeszcze rzutem na taśmę powiem, dlaczego może nie wyjść, bo czasami nie wychodzi i ludzie się zastanawiają, co jest nie tak, co zrobiłem nie tak. Soda była, był wrzątek, było szczelne pudełko. Czasami jest tak, że miedź, z której są zrobione cewki albo nasze blaszki, jest kiepskiej jakości. Na przykład jest to miedź, która pochodzi z Azji, która jest naprawdę gównianej jakości i to jest główny powód, dla którego ona się czasami kiepsko pokrywa nanocoatingiem. Właśnie tak powiedziałem o tej chemicznej metodzie, a jest jeszcze inna metoda, to jeszcze szybko wspomnę, i druga, ta oryginalna. Bo chemiczna metoda jest bardzo fajna, bardzo efektywna i dzięki temu materiały zachowują, że tak powiem, plastyczność, można je zginać i ta warstwa nie pęka. Można sobie tam te cyweczki poskręcać, podokręcać troszeczkę czasami. A ta druga metoda to oczywiście robienie palnikiem albo nad gazem, że się podgrzewa cewkę lub tudzież te metalowe blaszki, tudzież jakikolwiek element, który chcemy pokryć tą właśnie historią zwaną nanocoatingiem. Podgrzewamy, aż się zaczyna robić ciemne i wkładamy do wody, takie hartowanie metalu, czy właściwie rozhartowywanie metalu dokładnie. I robimy to tak długo, dopóki nam metal nie ściemnieje. Trzeba sobie znaleźć odpowiednią temperaturę, w której tam ten ciemny element, znaczy ta ciemna warstwa nie odskakuje nam od metalu, bo jest taki moment, że jak podgrzejemy, to potrafi nam odskoczyć. Trzeba sobie tak znaleźć odpowiednią temperaturę, odpowiednie wyczucie do tego wszystkiego. To jest ta metoda, która jest opisana w tej oficjalnej dokumentacji Fundacji Kesze, dlatego że jest bardzo efektywna. Cewki robione w ten sposób dają naprawdę bardzo fajny i stabilny sygnał, jeżeli chodzi o plazmę. Bardzo solidnie się zachowują. Te, które są robione chemiczną metodą, potrzebują troszkę więcej czasu. Taka jest różnica. Także albo chcemy mieć elastyczność i potrzebujemy większej cierpliwości, albo chcemy mieć już i robimy nad gazem. Moja opcja jest opcją chemiczną. Podoba mi się ta wersja, a zresztą niedługo, tak jak mówię, okaże się, że jest jeszcze jakaś metoda, która ponoć jest bardzo łatwa. Teraz jest testowana, czy aby na pewno, czy tak, czy u każdego zagra. Jeżeli się okaże, że wszystko jest ok, to będziemy mieli jeszcze nową, jeszcze lepszą, jeszcze szybszą, wydajniejszą metodę pokrywania wszystkich drucików i cewek owym nanocoatingiem, który jest bardzo istotny, bo izoluje obydwa pola. Izoluje pole magnetyczne od pola grawitacyjnego owego przedmiotu, owej metalowej cewki. I jeżeli tego się nie zrobi, to urządzenie nie działa. Także jeżeli tylko i wyłącznie wysuszysz cewki bez traktowania ich prądem elektrycznym w regularnych odstępach, to te cewki ci nie zadziałają. Także urządzenie nie zadziała. Zatem to jest kolejny element, który jeżeli zapomnisz zrobić, to spowoduje twoją porażkę. Zatem pamiętaj o tym, żeby traktować prądem. Otóż to. A teraz czas najwyższy na jakąś muzyczkę. radionafali.com. Ja tak sobie siedzę i tak sobie jestem na czacie, pozdrawiam wszystkich na czacie. No pytanie z tydzień, proszę państwa, jak się gremialnie zwrócę do gentlemanów na czacie, proszę sprawdzać wszystkie rzeczy, bo jest wstyd. Wstyd, kiedy ludzie z Polski się pytają mnie, gdzie kupić drut 1,6 mm, bo w Polsce nie ma. I wstyd, bo człowiek, który mieszka w Londynie, czyli ja, lepiej wiem, że ten drut można kupić w Polsce bez problemu na Allegro. To człowiek, który mieszka w Londynie, lepiej wie, gdzie robić zakupy w Polsce. Wstyd, proszę państwa, trzeba iść w Google'a i sprawdzać takie rzeczy. Samodzielnie, to tutaj trzeba wykazać troszkę własnej inicjatywy, na tym to polega. Proszę państwa, i drut ma grubość przecinek 1,6 mm, to jest grubość drutu. Jeżeli ktoś ma problemy z tym, czy to jest średnica, promień, czy... Drut ma grubość generalnie, o to tu chodzi. Nigdy się to nie zmieniało, nigdy nie było niczym innym, po prostu grubość. Ma być gruby na 1,6 mm. Można kupić takie rolki po kilogram na... Zdaje się właśnie, no nie zdaje się, na Allegro. Także zapraszam, taka rolka właśnie kilogramowa idealnie wystarczy, żeby sobie zrobić cały komplet cewek i do tego jeszcze kondensatory, bo to jest bardzo istotna sprawa przy tym wszystkim, ale ja dzisiaj zostawię może kondensatory, bo i tak zanim przyjdziemy do kolejnego elementu, do kolejnego etapu tych prac, to trzeba zrobić cały ten setup, bez którego no nie da się ruszyć. Absolutnie, zanim w ogóle powstanie generator. I to są te w sumie, jak się okazuje, te najważniejsze właśnie rzeczy. Czyli to, żeby te cewki poskręcać, żeby przygotować sobie miedziane blaszki, które będą nam potrzebne. Tych blaszek polecam wziąć sobie 4. Więcej niż mieć 4, może nawet 5 blaszek, może nawet 2 pudełka do robienia nanocoatingu i blaszki zrobić osobno, a cewki zrobić osobno. Cewki zrobić troszeczkę dłużej, bo chwilę potrwa zanim ich użyjemy i one mogą sobie schnąć przez ten cały czas, możemy je traktować prądem, tak regularnie i to jest bardzo zdrowe podejście, a blaszki będą nam potrzebne troszeczkę szybciej i to można zrobić w 2 osobnych pudełkach. Do tego polecam właśnie te małe silikonowe rękawiczki prosto z apteki, te delikatne, one się bardzo przydają, bo chodzi o to, że jak mamy ten nanocoating na tych miedzianych elementach, to żebyśmy je bardzo delikatnie przenosili, żebyśmy sobie nie starli tej warstwy, bo ona jest jeszcze delikatna na początku, tak żeby jej nie uszkadzać, nie ingerować w nią za dużo, za bardzo jej nie macać, nie macamy tego, to nie kury. Delikatnie wieszamy, przewieszamy, suszymy, traktujemy prądem co 3 godziny, co 4 godziny, i tyle. I tak to wygląda. Jeżeli ktoś z was ma takie urządzenie, które jest takim zasilaczem z regulowaną właśnie ilością prądu elektrycznego, to właśnie 1V 200 mA to jest taka dobra historia do tego. Ona się jeszcze przejdzie do robienia właśnie GANS Material. Właśnie, no bo czas najwyższy przejść do tego GANS Material, czyli produkcji owej dziwnej plazmy, która służy do robienia tego najważniejszego komponentu w reaktorze, czyli tego, co wypełnia ten reaktor, tego, co powleka te cewki. Bo później, kiedy one są już pokryte nanocoatingiem, kąpiemy je w specjalnym materiale, który nosi nazwę GANS. Od gazu w stanie plazmy, plazmatycznym. No i na czym to polega? Żeby zrobić GANS, potrzebujemy duże pudełko. Znaczy duże jak duże. No też myślę podobne jak do robienia nanocoatingu. Podobne rozmiary. Musimy zalać wodą destylowaną, taką czystą wodą i wymieszać z solą morską. Jeżeli ktoś z was mieszka nad morzem, to idealna jest morska woda. Trzeba sobie przynieść w karnisterku wodę z morza, z nadbałtyku i sobie wlać do pudełek. To wystarczy. Chodzi o morską sól. Jeżeli nie masz nigdzie morza w okolicy, to syp tylko morską sól do wody. Tylko i wyłącznie. Żadna inna się nie nadaje. Musi być morska. Robisz taki roztwór, czyli robisz sobie mały ocean w pudełku. I do tego małego oceanu w pudełku wkładasz z jednej strony miedzianą blaszkę pokrytą nanocoatingiem, która już jest potraktowana prądem, wyschła, wszystko jest super, jest czarna, błyszcząca i wygląda super. Podłączasz to delikatnie, ja w blaszkach przewiercam sobie dziurki, przez które później przewiązuję drucik. I do tego drucika podłączam taki bardzo delikatny prąd elektryczny, też 1V i 200 mA, dokładnie taki sam, nic więcej, nic mniej. I do drugiej blaszki podłączam minus, dokładnie ten sam prąd. Już nie z miernika, może być z małej bateryjki, może być z takiego regulowanego urządzenia, które daje prąd elektryczny o takim regulowalnych rozmiarach, że tak powiem, ustawialnych przez nas, że sobie sami wybieramy, co chcemy mieć. Taki DC supply, current supply, czy jakoś tak? DC power supply, tak to się nazywa właściwie. A pełna nazwa to DC bench power supply. takie urządzonko z dwoma gałkami, gdzie się ustawia ilość voltów i amperów. Po polsku ma to inną nazwę, w tym momencie nie pamiętam, w każdym razie ci, którzy siedzą w temacie, doskonale wiedzą, o co chodzi i wiedzą, czego mają użyć. A reszta, człowieku, możesz użyć sobie bateryjki, możesz też niczego nie używać. Taka fajna opcja, tylko że trwa dłużej, ale jest bardzo bezpieczna. Jeżeli nie jesteś pewna, albo ty nie jesteś pewien, czy twój nanocoating jest zrobiony we właściwy sposób i boisz się, że odpadnie, jak potraktujesz prądem, może tak być. To polecam taką bezpieczną metodę, która wymaga cierpliwości, ale działa rewelacyjnie. Mianowicie łączy się te blaszki drucikiem, nie trzeba żadnej bateryjki, nie trzeba nic. Wystarczy cynkową blaszkę z jednej strony i miedzianą właśnie pokrytą tym nanocoatingiem włożyć do tego pojemnika, tak żeby drut nie dotykał wody, tylko blaszki muszą być zanurzone w wodzie i łączymy właśnie drucikiem te blaszki. To, co się dzieje w tej wodzie, wygląda jak cuda. Nagle wydziela się plazma, ale plazma, dokładnie CO2, dwutlenku węgla. To są takie białe paprochy, wygląda jak takie nie wiadomo co. Polecam zrobić w praktyce, wygląda naprawdę niesamowicie. Tu mam taką skrzynkę obok, właśnie się robi coś takiego cały czas. Bo już straciłem swoje zapasy, także właśnie dorabiam troszeczkę, znaczy nie trochę, tylko muszę sporo dorobić tego właśnie gas material. No szczęśliwie, że ten statyw strzelił, to mogę sobie nawet przejść z tym mikrofonem troszkę do pudełka, nawet bliżej i zobaczyć to wszystko właśnie. Jest miedziana płytka i jest i cynkowa płytka. Bo o co chodzi z tymi materiałami? Potrzebujemy trzech rodzajów gas material, czyli plazmy, która zawiera właśnie ów materiał. Potrzebujemy plazmy z żelaza, plazmy z cynku oraz plazmy z miedzi. Czyli potrzebujemy miedzianą płytkę, dwie miedziane płytki pokryte nanocoatingiem minimum, ale będzie potrzebne więcej, żeby sobie zapuścić tych nanogans, troszkę taką hodowlę większą, żeby tam szybciej przyrastało, żebyśmy nie musieli czekać do kolejnych świąt i nie musieli kombinować. Im więcej, tym szybciej będziemy mieli dużą ilość nanogans do skończenia reaktora i skończenia cewek. I o to w tym wszystkim chodzi, także tu polecam się uzbroić w kilka pudełek, dodatkowe rękawiczki, troszeczkę blaszek miedzianych ze znaną coatingiem, żeby było już przygotowanych, 4, 5 nawet, niech będą. Niech te wszystkie tutaj blaszki sobie leżą i czekają. Idziemy po wodę destylowaną, jeżeli nie chcemy kupować wody destylowanej, to po prostu gotujemy wodę w czajniku, czekamy aż ostygnie, zlewamy, to jest dokładnie taka sama woda. Wlewamy do tych naszych kontenerów ową wodę, zasalamy w takiej proporcji 1:10, jakoś tak, solą morską i wkładamy nasze blaszki, następnie łączymy je drucikiem i pomiędzy nimi powstaje zjawisko plazmowe, właśnie wyzwalane przez tą warstwę nanocoatingu w miedzianej blaszce, która zaczyna powodować taką reakcję, że pojawia się CO2 gas, czyli CO2 w stanie plazmy. To jest bardzo podstawowy materiał, tego będziemy używali najczęściej i najmocniej. To jest jakby kluczowy materiał w tym wszystkim. Co jeszcze chciałem tutaj dodać, żeby sobie zrobić drugi pojemnik właśnie z dwoma blaszkami miedzianymi, bo tam będziemy mieli z kolei materiał z miedzi, ten plazmowy, i trzeci pojemnik, gdzie możemy dać żelaznego gwoździa i blaszkę z miedzi, też z nanocoatingiem oczywiście. Dokładnie tak samo jak w pozostałych przypadkach. Zawsze używamy tej miedzi z nanocoatingiem. Nigdy nie używamy takiej surowej miedzi do tego. Absolutnie. I w tym trzecim pudełku mamy gans z żelazem. Też bardzo istotny, bo robimy mieszankę tych trzech gans, materials, i z tego będziemy robili kąpiele, reaktory i wszelkie inne pozostałe komponenty urządzenia. Ale trzymamy to oczywiście osobno, każdy w osobnej buteleczce, polecam. Oczywiście możemy robić z wielu różnych metali, możemy zrobić ze złota, ze srebra, w zależności od zastosowań i potrzeb, które się pojawiają. Otóż to, i tak wygląda produkcja nanogans. Stawiamy te pudełka z tą posoloną wodą, te nasze oceany, no i tam na dnie zaczyna się pojawiać, tam gdzie damy cynkową płytkę, tam się pojawi od razu takie białe coś, takie paprochy. Także człowieku, jak kupujesz płytki, to nie tylko miedziane, ale kup od razu cynkowe płytki. Też ich kup jakieś 4-5, jakoś tak, takich wielkości 30 cm na 10 cm, może 30 na 15, zależy jak chcesz duże te kontenery robić. Ja tu testuję jedną rzecz, troszeczkę inne cewki, bo chodzi o pole. Mówimy cały czas o plazmie, to nie jest zjawisko elektryczne, tylko zjawisko plazmowe, czyli właściwie to, co generujemy, to pole plazmowe. Jak to określić? Wzbudzamy pole plazmowe, a konsekwencją tego jest zjawisko, które się pojawia. I tym zjawiskiem jest właśnie manifestacja się owej plazmy w stanie skupionym, taki czwarty stan materii, właśnie w owej wodzie, w postaci płynnej. Nie wiem, jak to precyzyjnie wyjaśnić. K Kesze napisał takie trzy naukowe książki akademickie na ten temat i ciężko byłoby mi sprasować te wszystkie trzy książki do jednej. Ale jeżeli jesteś naprawdę osobą zainteresowaną takim akademickim backgroundem naukowym, gdzie jest wszystko konkretnie opisane, łącznie z laboratoryjnymi eksperymentami, które możesz sobie przeprowadzić, żeby sobie sprawdzić wszystkie te rzeczy w praktyce, to Keshe, zanim przystąpił do działania, to wydał trzy książki na ten temat, także cała podstawa teoretyczno-praktyczna jest i naukowa jest opisana tak konkretnie w nich. Chodzi o te wszystkie zjawiska plazmowe. Ja to tak w bardzo wielkim skrócie to wszystko staram się wyjaśnić, żebyś wiedział, człowieku, co właściwie robisz w tych pudełkach i czemu to wszystko służy. Żeby nie robić żadnych błędów po drodze przy budowie tego pierwszego i drugiego reaktora, bo polecam sobie budować, tak jak mówiłem, dwa reaktory od razu. Właśnie, jedna rzecz, pamiętaj, żeby lekko wypłukać może troszeczkę te płytki. Ja staram się lekko płukać, delikatnie w wodzie, żeby nie stracić tej warstwy na coatingu, jak wyciągam po suszeniu w sodzie kaustycznej. Tak, żeby tej sody kaustycznej było raczej mniej w tym moim oceanie solnym, w którym robi się plazma. I wtedy właśnie mogę sobie używać dwóch rodzajów rękawiczek. Jedne służą tylko i wyłącznie do sody, także tam jest toksyczne kwasy i zagrożenie życiem, a w plazmie właśnie, bo tu jest bardzo ważna uwaga, w plazmie używam rękawiczek silikonowych, tych delikatnych, żeby sobie nie porysować płytek, na przykład podczas podwieszania. To jest dosyć istotna historia. A co jest istotne przy właśnie produkcji plazmy, żeby jej nie dotykać? Za wszelką cenę unikajcie wkładania tam paluchów, unikajcie smarowania tego po skórze, unikajcie w ogóle kontaktu z taką plazmą, która jest tam na dnie w wodzie. To jest substancja, która zawiera potężny ładunek energetyczny, taki potężny, niewidoczny, jeżeli się zrobi zdjęcia w takim spektrografie, gdzie widać emisję podczerwieni i kilku innych takich historii. Można to zmierzyć nanoteslami. Jeżeli ktoś z Was ma takie urządzenie do mierzenia, które kosztuje fortunę, to zauważy, że ta plazma zawiera bardzo dużą ilość po prostu energii, tak zwanych właśnie nanotesli. I lepiej właśnie tego nie dotykać. Tam się pojawiły takie opisy gdzieś na internecie, że o, że to się w tym wykąpać, albo coś tam, nie. To jest jakiś hoax, coś się rozpuszcza, jakąś ściemę. Podejrzewam, żeby zdyskredytować tą technologię, bo innego powodu nie ma. Uprzedzam, tego nie dotykamy. Cokolwiek robimy z płytkami przy produkcji nanogans w tej wodzie solonej, solą morską, zawsze robimy w rękawiczkach. Jeżeli rękawiczka pęknie, automatycznie wyrzucamy tą rękawiczkę do śmieci, biegniemy szybko do łazienki i myjemy ręce mydłem. Mydłem. Trzeba o tym pamiętać, jakim zwykłym mydłem. Szare mydło jest najlepsze, jest zasadowe. Jeżeli coś tam się pojawi, to jest pewna szansa, że bardzo szybko to spłuczemy bez żadnych strat w zdrowiu. Ale unikajcie, jak tylko możecie, moi drodzy słuchacze, kontaktu z nanogans. Trzymajcie to w ogóle osobno. To się zawsze trzyma w takich słojach, najlepiej szklanych, bo szkło rewelacyjnie się do tego sprawdza. I zawsze jest powierzchnia wody na tym nanogans. To wygląda troszkę jak taki osad w butelce z wodą. Że jest, nie wiem, 4 cm wody, a później pozostałe 20 cm to jest taki biały osad. Albo taki turkusowy jak po miedzi, albo czerwony jak po żelazie. Każdy rodzaj plazmy ma inny kolor i to dosyć spektakularnie wygląda. Także polecam się, że tak powiem, zaopatrzyć od razu w 3 takie duże butle albo takie duże słoje, w których będziecie to trzymać. Bardzo wygodna historia. I tyle. Troszeczkę strzykawek. Przydał się strzykawki, bo ten nanogans bardzo łatwo się ściąga z dna pojemnika za pomocą strzykawki. Tylko właśnie rękawiczki na ręce, strzykaweczka i ściągamy i od, że tak powiem, zlewamy do osobnego pojemnika, najlepiej właśnie do tego szklanego dzbanka czy szklanego słoika i tam się separuje. Jeżeli chcemy wypłukać soli morskiej, to delikatnie usuwamy tą oryginalną wodę i wlewamy normalną już wodę, też destylowaną albo też z czajnika. Ona się miesza z tymi resztkami słonej wody i robimy taką operację, nie wiem, 8-10 razy i po 80 razach. Wszystko już jest wypłukane i w tej plazmie nie ma ani grama słonej wody. No może zawsze tam zostanie trochę, ale to już jakby nie robi, także mamy plazmę w słodkiej wodzie. Na tym polega cała ta historia. Także wiemy, jak robić gans, wiemy, jak zrobić nanocoating i wiemy, co właściwie do tego musimy włożyć. I jeszcze musimy włożyć jedną rzecz z tego drutu. Musimy sobie wyciąć takie pręciki, które mają w okolicach. Gdzieś tu mam linijkę przy sobie. Miałem. Czy gdzieś jej nie odłożyłem? Tak na oko ciężko mi powiedzieć. Mam. Poczekajcie. Jakieś 8 cali, znaczy 8 cali, czy jakieś 24-25 cm, może 20 cm. Takie druciki, polecam sobie zrobić tych drucików w ogniach 10. Przydadzą się na zapas, które pójdą do nanocoatingu. Jedna bardzo ważna informacja, jeżeli robisz cewkę, jeżeli robisz druciki, cokolwiek, te wszystkie końcówki drucików po obcięciu nigdy nie zostają takie prosto. Zawsze musisz je zagiąć w łezkę. To jest bardzo istotna sprawa. Przyjrzyj się uważnie na wszystkie zdjęcia związane właśnie z montażem tej cewki, w ogóle zrobieniem cewki właśnie do tego generatora cache. Zauważysz, że każda końcówka drutu kończy się taką łezką. One są tak specyficznie zakręcone. I też polecam zakręcać. Jeżeli nie zakręcisz, to w tym momencie plazma ci ucieka z tego środowiska. Te pole, że tak powiem, wypływa przez tą bramkę. Tak już plazma ma, że lubi się kręcić po zamkniętych obiektach, takich okrągłych obiektach. Jak gdzieś jest taki wyskok, to ona lubi sobie wtedy wyskoczyć i wtedy urządzenie też może przestać działać. Uprzedzam na takie detale, żeby sobie zawsze zakańczać te kable w odpowiedni sposób. Jest taka metoda, którą też polecam, taki tip. Właśnie to sprawdziłem, działa idealnie przy produkcji GANS i myślę, że no też działa idealnie przy plazmie, bo to posprawdzałem przy takich plazmowych układach jeszcze jakiś czas temu, że można wziąć pilniczek albo papier ścierny i sobie zapolerować troszeczkę, zaokrąglić te końcówki drutu po obcięciu. Te wszystkie druciki, które wycinamy, końcówki cewek, zanim jeszcze sobie zagniemy właśnie w te łezki. To bardzo dobrze robi, plazma nie lubi kantów, trzeba o tym bardzo pamiętać. Plazma lubi, jak wszystko jest zaokrąglone. To jest taka dynamiczna historia, to nie jest tak jak prąd elektryczny, trochę na czym innym to polega. Ona sobie cały czas tam zasuwa, cały czas jest dynamiczna i to jest właśnie powód, dla którego ten system nie musi być tak precyzyjnie zmontowany. Te cewki nie muszą być tak idealnie okrągłe, obsesyjnie, tak wyprostowane. One mogą być troszeczkę w lewo, trochę w prawo. To naprawdę nie robi żadnego problemu. Może być tak, że się pomylisz, gdzieś tam będzie jeden zwój za mało, jeden za dużo. Naprawdę nie będzie problemu. Okej, przez to urządzenie będzie może trochę mniej wydajne, ale wydajność urządzenia to nie jest i jego moc działania, tylko prędkość, z jaką emituje to pole plazmowe i jego intensywność. Także ta wydajność to tylko kwestia czasu. Jeżeli coś tam pokręcisz i ten generator będzie chodził troszeczkę wolniej, to tak czy siak pewnego dnia odzyska swoją pełną wydajność, chociażby dlatego, że wszystkie płytki i przede wszystkim cewki pokryte nanocoatingiem w środowisku plazmowym cały czas przyrastają jak kryształ i przyrastają do wewnątrz miedzi. Czyli ta cewka, która jest w środku reaktora, w tym plazmowym otoczeniu bardzo szybko zamieni się w coś, co przypomina taką strukturę grafitu. I cała będzie wtedy takim genialnym, potężnym reaktorem. No ale to potrzeba troszeczkę czasu. I w tym momencie będzie nie do zaorania. To jest coś, co się nazywa electrofossilizing w archeologii między innymi. Czyli takie skamieliny, które powstały przez to, że potężne wyładowanie elektrostatyczne trzasnęło gdzieś tam w środek lasu. I wszystko nagle nawet nie zdążyło stanąć w ogniu, bo to był tak potężny ładunek plazmowy, że właściwie nic nie było, po prostu huknęło i wszystko zamarzło i tak stoi zamarznięte, wykopywane do dzisiaj. Podobna rzecz się dzieje dokładnie z ową miedzią. I kiedy właściwie cała jest już przerośnięta tą warstwą nanocoatingu, to wtedy jest najlepsza. Także to, co się dzieje później, to tak czy siak już tylko działanie na naszą korzyść. Urządzenie tylko i wyłącznie zwiększa swoją wydajność i na tym polega jego rola. I to urządzenie będzie nam służyło do wielu, wielu, wielu rzeczy później, bo jest to tylko początek. Kiedy pokryjemy naszą instalację w domu nanocoatingiem, to przejdziemy do elementu pod tytułem energia wireless, czyli jak przesyłać prąd bez podłączania się do gniazda. Także każde urządzenie w naszym domu, które zostanie odpowiednio nauczone i podłączone do tej instalacji, nie będzie potrzebowało żadnego kabla i przedłużacza. To jest jakby kolejny etap, ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze będzie etap podłączania, montowania tych cewek i tych wszystkich rzeczy po drodze, o których powiem nie dzisiaj, ale przyjdzie na to czas, bo wszystko po kolei. Na razie taki specjalny odcinek dla koła gospodyń wiejskich, domowych, taki z cyklu jak sobie zrobić cewki, jak je wykąpać, jak przygotować ten cały materiał do tego, żeby wreszcie być wolnym od rachunków z elektrowni i nie tylko, bo są związane z tym aplikacje medyczne. Miałem dzisiaj powiedzieć o aplikacji medycznej i powiem, bo mówiłem, że o trzech urządzeniach, czyli o tym, że właściwie generator, urządzenia do robienia nanogans, czyli te nasze oceany w pudełku. No i trzecie urządzenie związane z tym wszystkim to jest, i też część tej technologii, to jest tak zwany Health Pen, Pain Pen, Life Pen, kilka nazw. Generalnie taki długopis życia, można powiedzieć, ołówek życia, ołówek na ból, ołówek zdrowia, tak można to tłumaczyć na polski język. Ja to nazywam po prostu Life Pen, taki życiowy ołówek bardzo. bardzo praktyczna historia. No więc bierze się odrobinę drutu, bo po skręceniu tych cewek troszeczkę nam zostanie. Zaraz, ile tego było w zwoju? Ja tu wszystko mam opisane, także już ci mówię, człowieku. Bierze się coś takiego, taki kawałek drutu, bierzemy nasze wiertła, tudzież nasze pręty, dokładnie tej samej wielkości, mogą być trochę mniejsze, trochę większe. Zasada jest ta sama, czyli ten wewnętrzny zwój musi być blisko tego zewnętrznego zwoju w cewce, czyli skręcamy sprężynki, jedna cieńsza, a druga większa, taki kawałek cewki, już nie okrągły, tylko taki normalny, prosty, i ta grubsza ma 25 zwojów, a ta cieńsza ma 32 zwoje. I żeby elegancko pasowało ze sobą, bo już widać, że ta cieńsza jest oczywiście troszeczkę dłuższa, także jak skręcimy tą grubszą sprężynkę, to ją rozciągamy tak, żeby idealnie pokrywała na długość tą cieniutką sprężynkę w środku, w naszej cewce. I bierzemy drucik długości, no, to możemy sobie równie dobierać. Różne są opcje, różne są metody, różne są designy tego urządzenia. Możemy sobie taki długi drucik wziąć, nie wiem, 15-centymetrowy albo nawet 20-centymetrowy, który wchodzi w środek tego wszystkiego. I to jest bardzo podobne do konstrukcji cewek, bo to jest też, o czym zamierzam dzisiaj powiedzieć, właśnie, bo to jest to trzecie urządzenie, a nie kąpiel, co ja mówię. Trzy urządzenia, jak zrobić cewki, jak zrobić kondensatory i jak zrobić sobie health pen, który jest jakby kombinacją właśnie tych dwóch technologii. No więc health pen to jest ciekawa rzecz, bo dokładnie te same historie wrzucamy do nanocoatingu. Pamiętaj, że to wszystko musi być pokryte właśnie tą czarną warstwą, potraktowane prądem. To jest elementarna rzecz. Każdy element, który wykorzystujemy, przechodzi dokładnie tą samą technologię, jest tak samo preparowany do tego wszystkiego. Także nie zapomnij o tym absolutnie. Także jak skręcasz sobie te cewki i masz tam trochę miejsca w pudełku, to sobie polecam właśnie dokręcić takie coś. Czyli taką sprężynkę tej szerokości, jakby średnicy 1 mm, tym grubszym pręciku, 25 zwojów. No i taką małą sprężynkę, 32 zwoje. Tą większą rozciągasz, tak żeby pokrywała drugą, a wkładasz jedną sprężynkę w drugą, oczywiście zakańczasz takim kółeczkiem na końcu jedną, a z drugiej strony tak obcinasz i nie zakańczasz kółeczkiem. Wypuszczasz tak drucik, jakby miał sobie iść dalej, ale obcinasz go, no nie wiem, jakiś tam pół centymetra, centymetr za tą spiralką. To wszystko. Są tego zdjęcia na internecie, także sobie spokojnie znajdziesz. Health pen. Zresztą ja tak czy siak wrzucę zdjęcia na stronę pod podcastem, tak że będziesz mógł sobie spokojnie zobaczyć. I ty też, dziewczyno, będzie instrukcja taka wizualna, także łatwe do ogarnięcia. Jak człowiek zobaczy, od razu wie, o co chodzi. No i ten drucik, który wkładamy w środek. To wszystko sobie wrzucasz do pudełka z nanocoatingiem, jak tam masz, tak jak wspomniałem, troszkę miejsca wolnego. No i w tym momencie, kiedy jest już gotowe, wyciągasz, kiedy już masz gans material, odpowiednią ilość tego białego czegoś, tego miedzianego i żelaznego, robisz sobie miks. Jak sobie weźmiesz ten gans material, to możesz sobie odlać ten miks, wszystkie wymieszane trzy razem, w dowolnych proporcjach. Ja polecam tak równomiernie, chociaż ten health pen polecam robić tylko i wyłącznie z O2. W ogóle, żeby pierwsze rzeczy zrobić z tym białym. Nie kombinuj na razie. Przy health pen polecam właśnie CO2, czyli dwutlenek węgla, tą plazmę użyć. Bierze się kawałek papieru śniadaniowego, takiego, nie, przepraszam, papieru do pieczenia. Otóż to. Bierze się troszeczkę tego gans material, jak go sobie odłożysz na bok, to możesz go wysuszyć, wtedy ta woda sobie odparuje, dolewa się troszeczkę, no są różne szkoły, na przykład oleju z konopi, ale takich normalnych, przemysłowych konopi, takiej oliwy, można dodać normalnej oliwy z oliwek, można dodać troszeczkę oleju kokosowego, różne są metody, bo ta materia, ta biała materia nam zaczyna wysychać, kiedy wysycha, zamienia się w coś w rodzaju błota, a później zamienia się właściwie w pył, bo jak wyschnie na kamyczek, to jak to pukniesz, to zamienia się w taki właśnie pył. Niektórzy to kojarzą z ormusem, ale proszę nie mylić, to nie ma nic wspólnego z ormusem. Absolutnie, to nie jest ormus. Ormus można dotykać, a gans material nie można dotykać. To jest zupełnie inna substancja. To się cały czas robi w rękawiczkach, tych delikatnych rękawiczkach. Także zostawiamy ten gans material z CO2, żeby nam wysechł do bycia taką ciapą, troszeczkę jak szpachla wygląda. Jak krem do ciasta albo coś w tym stylu, taka ciapa, dodajemy troszeczkę, jeżeli chcemy oczywiście zachować jego elastyczność, dosłownie 2-3 kropelki oliwy do tego wszystkiego, to wystarczy, mieszamy to razem i mamy taką właśnie szpachelkę, bierzemy kawałek papierka, takiego do pieczenia, wycinamy kwadracik, papierek smarujemy jak kanapkę tym nanogans, tą szpachlą i owijamy ten drucik tym papierkiem i dokładnie jak roladę i zawijamy to wszystko, następnie wkładamy, zawiązujemy z obydwu stron, żeby ten gaz, materiał nam nie wypłynął z tego, żeby to wszystko było szczelnie zamknięte na tym druciku. I ten drucik jest czymś w rodzaju to właśnie cewki. Dokładnie tak samo robimy kondensator, że bierzemy kawałek drucika i zawijamy na tym kawałek papieru z materiałem o nazwie GANS z CO2, czyli z tego dwutlenku węgla. Akurat przy cewkach i przy kondensatorach dobrze jest robić kombinację z tych trzech różnych materiałów GANS, bo wtedy wydajność reaktora jest o wiele większa. Ale przy zdrowotnych rzeczach polecam właśnie CO2, bo jest idealne, działa bardzo szybko, doskonale się lubi z naszym organizmem. I co robimy dalej? Następnie pakujemy ten cały składzik. Dobrze sobie obwiązać to na przykład taką lnianą niteczką, żeby to nie latało, sobie uszczelnić. I możemy to włożyć do na przykład zużytego plastikowego długopisu. Wyrzucamy oryginalny wkład, który już nie działa i wkładamy coś takiego. Drucik chowamy w środku, ten drucik nie może wystawać, my niczego nie dotykamy. To jest coś, co nie powinno być dotykane przez nasze ręce. To musi być zabudowane i to tak dosyć solidnie zabudowane, żeby tam nikt paluchów nie wkładał. Nie dotykamy ani tej mieli z nanocoatingiem gołymi rękami, ani nie dotykamy gans material. Nie robimy takich rzeczy. To jest w obudowie. I na czym polega działanie tego urządzenia? Kiedy skaleczymy się, kiedy coś nas boli, to bierzemy sobie ten długopis w cudzysłowie i przykładamy w to miejsce przez parę minut i ból znika. Ktoś nie wierzy? Polecam sobie sprawdzić. To są takie bonusy tej technologii, że się takie historie pojawiają, bo to nie było w ogóle w planie, to się pojawiło przez przypadek, bo tu urządzenia medyczne też są, ale wyglądają troszeczkę inaczej od strony konstrukcyjnej. I taki gentleman z Filipin nagle przez przypadek wpadł na ten pomysł, tak zwyczajnie, i się okazało, że jest to doskonałe rozwiązanie, działa rewelacyjnie. Właśnie dwie takie cewki. Można zrobić taki numer, że kiedy one się kończą, to te druciki mają tą samą długość jak ten długi drucik i się spotykają wszystkie razem, przez co urządzenie ma troszeczkę silniejsze czasami działanie przy niektórych historiach. Ale to można sobie sprawdzić eksperymentalnie, bo to jest bardzo świeża sprawa, która wypłynęła dokładnie jakieś półtorej tygodnia czy dwa tygodnie temu, także też taka świeża rzecz. Wszyscy tutaj siedzący w tym projekcie zajmujemy się chyba aktualnie gigantyczną ilością produkcji nanogaz. Wszyscy mamy tu zapuszczone farmy, bo każdemu się prawie pokończył ten nanogaz od tych eksperymentów. Także polecam Ci z doświadczenia własnego, żeby zacząć od właśnie tej hodowli gans material, bo przy tym jest najwięcej zamieszania. Tu się pojawia najwięcej problemów, bo czasami okazuje się, że coś się skopie podczas nanocoatingu, zrobimy coś za nerwowo, za szybko, cokolwiek, jest milion powodów. I jak skopiemy nanocoating i później używamy tych miedzianych płytek właśnie do produkcji gans material, to ta czarna warstwa zaczyna nam odchodzić od płytek i w tym momencie trzeba szybciutko je wyciągać, bo tracimy całą naszą plazmę w środku. Jeżeli do plazmy dostanie się materia w postaci drobinek z miedzi, tej prawdziwej skorodowanej miedzi, czyli ta fizyczna materia atomowa, w tym momencie plazma traci swoje właściwości. Także proszę tego pilnować. To jest też taka istotna historia, bo można bardzo łatwo wtopić i wyprodukować sobie dosyć dużą ilość niby właściwej plazmy, ale się okaże, że ta plazma nie chce działać i reaktor nie działa. I później, o, nie zadziałał, coś tutaj nie działa. Nie, wszystko tutaj działa w tej technologii, ale trzeba być bardzo rygorystycznym przy produkcji materiałów. To jest ta tajemnica tego słodkiego sukcesu, który tu czeka na każdego konstruktora. Jeżeli się pilnuje, jeżeli jest uważny, to wszystko jest ok. Zresztą fenomenalne jest to, że jeżeli jesteś uważną osobą i zaczniesz robić wszystko krok po kroku, to będziesz mieć niesamowitą frajdę, bo widać, jak dokładnie wygląda to tak samo jak na zdjęciach Łukaszego. To jest dokładnie wszystko to samo. Wszystko się idealnie zgadza. Ja teraz czekam na dodatkowe zasilanie po to, żeby przyspieszyć tutaj hodowlę gans material, bo się okazuje, że no trochę powoli mi to idzie. Jest taka metoda, żeby robić to w dużych pudełkach, także przełożyłem do dużego pudełka i trochę przyspieszyło, bo wtedy ta powierzchnia reakcji wody z CO2, które jest w powietrzu, jest o wiele większa i to pole plazmowe, które tam się odbywa, które tam cały czas się manifestuje i zachowuje troszkę jak magnes na te CO2 w postaci plazmy, ma troszeczkę większe pole oddziaływania. Teraz kombinuję nad cewkami, które będą miały taki duży zasięg rezonansowy, można powiedzieć, przez co być może, no jest taka duża szansa, że będzie się szybciej produkowało te wszystkie gans material. Polega to na wykorzystaniu czegoś takiego, co się nazywa pomysłem na antenę izotropową, czyli buduje się coś w rodzaju takiej drabinki, która wygląda jak wąż. Schodek do góry, w lewo, schodek do góry, w prawo, schodek do góry, w lewo, schodek do góry, w prawo. Robi się taką drabinkę z bardzo grubego drutu, minimum 4 mm, troszeczkę jak taka grzałka i trzeba to elegancko zaokrąglić na końcu, żeby nie było żadnych kantów. Pokrywa się to nanocoatingiem. Można sobie tego węża zwinąć w taką rolkę. To jest bardzo dobre rozwiązanie i w ten sposób włożyć do właśnie tego roztworu. W tym momencie pole plazmy wygląda troszeczkę inaczej i w niektórych sytuacjach może nam przyspieszyć produkcję coatingu. Tu polecam sobie robić eksperymenty. Ja właśnie eksperymentuję z tymi cewkami. Mam tu troszeczkę właśnie nowych kształtów, nowych wzorów, które czekają już do suszenia. Właśnie skończyła się druga kąpiel, czyli już mam pełny nanocoating. Teraz czekają mnie 4 dni, żeby te nowe cewki oczywiście wysuszyć, żeby nauczyć je widzenia prądu, żeby potraktować je prądem, tak co 3 godziny, co 4 godziny. No tam z pewną przerwą nie jestem takim purystą, jak idę spać, to przez te parę godzin nie macam ich prądem, ale mogą przeżyć, bo wtedy nadrabiam. Robię to w miarę regularnie, czasami nawet co godzinę. Podchodzę, otwieram szybciutko, co 10 sekund, każdy element i działa. I tak należy to robić. A tymczasem odrobina muzyczki. Uff, co się nagadałem o tym, jak to robić. Uff, ale mam nadzieję, że jakby co, to czujesz się już pewnie i swobodnie z tym wszystkim. Cała robota do tego wszystkiego, poza oczywiście zakupami, skompletowaniem tego sprzętu, bo to nie wiem, ile ci zajmie. Mi zajęło parę dni, bo się okazało, że drutu mam za mało, nie ten rozmiar. Się okazało nagle, że nie mam właściwego rozmiaru miedzianych płytek i muszę znowu zamówić, że nie mam cynkowych, że nie mam czegoś. Taki klasyczny numer, że ciągle coś wyskakuje. Typowy ząg. Trwało przez parę dni, trzeba było to poorganizować. Znaczy, tam pierwsza rzecz się robiła, ten nanocoating, także to poszło dosyć szybko. No ale tak czy siak, na przykład nagle się okazało, że muszę stanąć ze wszystkim, bo się skończyły rękawiczki, bo przez przypadek wziąłem zbyt słabe rękawiczki i użyłem ich do właśnie nanocoatingu. Kiedy majstrowałem przy tej siatce, która jest tym sitkiem, na którym leżą te wszystkie elementy, do tej kąpieli parowej, no to sobie oczywiście porwałem rękawiczkę i okazało się, że nie mogę już włożyć tam łapy, a tam wszędzie soda kaustyczna, przecież ja nie jestem wariat i nie będę wkładał łap gołych. Się okazuje, że musiałem poczekać, żeby pójść kupić rękawiczki, bo wszystko działo się wieczorem, także do następnego dnia. I takie numery potrafią się wydarzyć. Troszkę zaschłem tutaj i ten teges. Posłuchajmy jakieś muzyczki.
Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die.
Radio na fali. Radio na fali, hiperprzestrzeń, a na imię Tomek. Możesz dzwonić, radionafali.com. Właśnie jedna rzecz, bo ja tak chcę wrzucić wszystkie detale, żeby niczego nie pominąć, bo jest tu kilka bardzo istotnych spraw przy tym całym procesie technologicznym. Przy suszeniu do tych pudełek, w których suszysz te wszystkie rzeczy po nanocoatingu, polecam zachować pokrywki, założyć pokrywki. Robisz dziurkę, małą dziurkę na górze w pokrywce i w ten sposób suszysz, żeby to powoli przebiegało. To nie może być raptowny, szybki proces. Tak jak wspominałem, im dłużej, tym lepiej. Dlatego dobrze jest sobie wziąć na zapas dodatkowe pudełko, żeby sobie zrobić taką hodowlę. Chyba że poczekasz jeszcze trochę i jak się pojawi ta metoda, jak tylko będzie okazja, to od razu o niej powiem. Jak tylko się dowiem o tej nowej metodzie nanocoatingu. Także spokojnie, tymczasem możesz stosować albo jedną, albo drugą, albo dwie metody. Robiłem test, połączyłem dwie metody, zadziałało rewelacyjnie i zrobiło bardzo mocny nanocoating. Tylko że stosowałem troszeczkę inny, bo był to nanocoating robiony w kąpieli właśnie z owym aluminium, czyli bierze się sodę kaustyczną, tak samo jak do tej podstawowej chemicznej metody. Mniejszy pojemnik, nie trzeba wcale wkładać żadnej siateczki na dno. Bierze się kawałek folii aluminiowej, takiej śniadaniowej, robi się z tego kuleczkę, wrzuca się tą kuleczkę do tego kubeczka, wsypuje się tam właśnie sodę kaustyczną, zanim oczywiście się zaleje wrzątkiem, wrzuca się tam nasze przedmioty, które chcemy pokryć właśnie tą warstwą, następnie zalewamy wrzątkiem, zamykamy i zostawiamy na jakiś czas. Folia aluminiowa się szybciutko rozpuszcza w tym kwasie, w tej naszej kąpieli i zostaje tylko nasz obiekt. Możemy dodać jeszcze troszeczkę inne rzeczy, tam ludzie na filmach dodają rośliny i tak dalej, i tak dalej, bo chodzi o to, że podczas budowania się tej warstwy automatycznie wszystkie informacje, które są zawarte we wszystkich materiałach, które się znajdują w kąpieli, zostają przekazane w postaci właśnie takiej nanokrystalicznej informacji na cewkę. Czyli jeżeli masz roślinę, którą lubisz, która ci smakuje, albo coś tam, na przykład jakieś zioło zdrowotne, to sobie bierzesz, wrzucasz kawałek tego zioła zdrowotnego do tej kąpieli, bo podczas właśnie tej reakcji chemicznej nanostruktura tej rośliny, która odpowiada za jej właściwości, zostanie przekazana na tą cewkę. I jak później będziesz używać tej cewki w reaktorze, na przykład, to reaktor będzie powodował takie zjawisko dookoła, że będzie się czuło tą roślinę. Na przykład zapach kwiatów albo coś takiego. Ludzie robią takie eksperymenty. To się wcale nie dziwię, że jest taki problem troszkę z tymi wideo, właśnie dlatego, że jest ono robione przez ludzi z całego świata, którzy mają bardzo różny angielski akcent i czasami jest to nie do zrozumienia zupełnie. Bo są troszkę inne zwroty. Znaczy dalej tak samo angielski, tak samo dobry, tak samo wszystko jest okej, ale troszkę inne zwroty. Nie uczą w szkole takiego angielskiego, także rozumiem wszelkie komplikacje z tego wynikające. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tutaj, o co chodzi właśnie z tymi drobinkami, które tam pływają sobie w nanocoatingu. To jest ta metoda, tylko że ta metoda ma to do siebie, iż ta warstwa jest w miarę mało stabilna. Czyli jeżeli wyginasz sobie później taki drucik, to ta warstwa może ci strzelić. To jest taki delikatny problem. Nie za mocno, znaczy możesz wygiąć te druciki, to jest wszystko ok, bo to dalej zachowuje swoją elastyczność, niemniej jednak tutaj trzeba troszeczkę uważać. Także wszystkie kształty, cokolwiek robimy, wszystkie kształty robimy przed nanokąpielą, tak jest najlepiej. Ale przy pierwszej cewce się nie martw, dlatego proponuję ci po prostu nie napinać dupska, za przeproszeniem, że tak nieelegancko powiem, tylko zrobić to naprawdę na spokojnie. Robiąc pierwszą cewkę, dowiesz się, jak wyglądają wszystkie proporcje, czego jest za dużo, czego za mało. Naprawdę robi się szybko, a rzecz jest niesamowita. Także jak zrobisz pierwszy reaktor, to się okaże, że zaraz zrobisz drugi reaktor. Zaraz będzie reaktor dla dziadków, bo przecież dziadkowie płacą za prąd, a dziadkowie mają emeryturę taką, że to nawet ciężko nazwać emeryturą. Trzeba, że tak powiem, puścić po ludziach tu całą historię. I dobrze jest wiedzieć, jak to budować, bo wiele problemów, które się pojawiają właśnie przy konstrukcji tego reaktora, jest bardzo typowych, bardzo charakterystycznych i wynikają z takich, no, typowych momentów nieuwagi, że czasami ktoś zapomni, zawsze zapominane są mniej więcej te same rzeczy. Także zwracam na to uwagę, bo to już po tych ostatnich 4 tygodniach, gdzie właściwie ludzie wszędzie na świecie budują te generatory, właśnie wyszło, wypłynęło i teraz wiemy, gdzie z reguły są najczęściej popełniane błędy. Także proszę na to uważać. Jeżeli pamiętasz o tych wszystkich detalach, wszystko będzie ok. Na razie nie mówię ci, jak podłączać do instalacji, jak to wszystko montować, jak skręcać. Szczęśliwie jest coraz więcej dokumentacji, coraz więcej materiałów wideo. Jestem tylko takim polskim głosem, który ci robi opakowanie do tego wszystkiego, co widzisz, tak żeby później nie było, że jakiś koleś ci pisze, że podaje jakieś wideo i pisze, że ale tam... Jeżeli nie jesteś pewien, albo ty nie jesteś pewna, to po prostu zlej tą informację, napisz maila, mogę ci chętnie odpowiedzieć, albo poczekaj do następnego odcinka, gdzie podam kolejny etap konstrukcji reaktorów. Ponieważ nie wszystko naraz, robimy wszystkie te rzeczy po kolei. Po kolei, krok po kroku. Pierw i tak musimy wyprodukować materiały pokryte ową tajemniczą warstwą, co zajmie troszeczkę, około 4-5 dni, także przed nami tydzień roboty. Może się przeciągnąć, bo oczywiście trzeba sobie kupić materiały. Wiadomo, że jutro jest niedziela, także co najwyżej zostaje jakieś kupowanie online w internecie. Jeżeli słuchasz tego online w tym momencie. Jeżeli słuchasz tego w innym momencie, no to biegnij do sklepu, człowieku, od razu. Jeżeli jesteś w samochodzie, to się zatrzymuj przy sklepie z narzędziami i kup czystą cynkową blachę. Takie duże pasy, nie wiem, 10 cm szerokości, możesz kupić tego nawet metr. I sobie pociąć na takie odcinki 20 cm, żeby były z tego blaszki, które będą później służyły do robienia nanogans. Bardzo ważna historia. Rękawiczki, cały zestaw pudełek. Dla tych wszystkich z was, słuchacze z Wielkiej Brytanii, bo wiem, że jest tu parę ludzi w tym momencie live z Anglii, taki tip, gdzie kupować pudełka, bo wszyscy mówią IKEA albo eBay. Z eBayem jest różnie, nie wiem jak jest z Allegro w Polsce, ale czasami jest w topa. Ja zamówiłem pudełko, jedno, drugie, trzecie. Czek, nie, no jedno pudełko zamówiłem na eBayu pierwsze i jak przyszło, to było zgruchotane i troszkę mina, bo się okazuje, że w transporcie mogło zgruchotać. No i oczywiście możesz tam wysłać to pudełko z powrotem, dostaniesz kasę i tak dalej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to zatrzymuje w robocie, bo w tym momencie tracisz kolejne parę dni na kolejne pudełko, zanim dojdzie i tak dalej. Także możesz wydać też kasę w IKEA, ale jest świetna metoda, wystarczy się przyjść do każdego takiego egzotycznego hinduskiego sklepu, gdzie jest wszystko do wyposażenia domu, począwszy od kryształowego żyrandola, a skończywszy na kocach, miskach, talerzach i sztućcach oraz incentach, czyli tych zapachach, kadzidełkach dokładnie po polsku. Także polecam wybrać się na zakupy do takiego hinduskiego sklepu. Mają dobre ceny i mają bardzo fajne pudełka. Ja korzystam nałogowo właśnie z oferty takich sklepów. Rewelacja. Są wszędzie, blisko, nie trzeba właśnie szukać żadnej Ikei, jakoś tak. Także taka historia z tymi pudełkami. Co jeszcze? Ja używam czegoś takiego jak krokodylki. Każdy, kto się zajmuje troszeczkę hobbystycznie, mi lub bardziej elektrykowi, o co chodzi. To jest taki kabelek elektryczny, który ma takie ząbki na końcu. Takie krokodylki. Zaciskane. Z taką owiką gumową. Polecam sobie kupić parę takich krokodylków. One się przydają przy łączeniu blaszek, bo podczas robienia owego Nano Guns możemy podłączyć te wszystkie skrzynki szeregowo. Czyli jeżeli mamy trzy pudełka, w każdym mamy inny materiał. W pierwszym mamy miedź, w drugim mamy żelazo, a w trzecim mamy cynk. Podłączamy dokładnie w ten sposób, że pierwszy kabelek idzie z pierwszego zbiornika, gdzie mamy blaszkę miedzianą i cynkową, idzie z blaszki cynkowej do blaszki miedzianej w kolejnym zbiorniku. Później z tego kawałka żelaza, który tam jest po drugiej stronie, idzie do z powrotem miedzianej blaszki w tym ostatnim zbiorniku. Później podłączamy trzeci kabelek z miedzianej blaszki w ostatnim zbiorniku z powrotem do miedzianej blaszki w tym pierwszym zbiorniku. I tak sobie łączymy szeregowo to wszystko. I w ten sposób wszędzie mamy to samo zjawisko plazmowe i ten nanogans produkuje się regularnie, systematycznie, mniej więcej w takim samym tempie we wszystkich zbiornikach, jeżeli mają dokładnie ten sam rozmiar. To taki pomocny, że tak powiem, tips. Co jeszcze z takich pomocnych rzeczy tutaj miałem? Na to ogniem, to już mówiłem, że fajna metoda. Jeżeli ktoś z Was jest na przykład z doświadczenia wykształcenia jubilerem, mieszka gdzieś w okolicy Londynu albo w Londynie i słucha teraz Radia na Fali, to jak chcesz się do mnie, człowieku, odezwać tutaj, to zapraszam serdecznie, bo pewnie masz fajny palnik i można tutaj wykorzystać czasami przy robieniu właśnie gazowym nanocoatingiem, bo ten gazowy jednak jest bardzo wydajny przy produkcji generatora. I jest kilka takich ciekawych metod, jak można fajnie załatwić te cewki, ale to chciałbym, że tak powiem, pogadać z człowiekiem, który ma narzędzie w ręku, żeby się wypytać o kilka rzeczy. Także jeżeli, człowieku, gdzieś słuchasz przez przypadek akurat tej audycji i robisz takie rzeczy, to się odezwij. Zapraszam serdecznie, info@radionafali.com. No i co jeszcze z takich tipsów? To chyba wszystko na dzisiaj. Tak, to wszystko z tych zajęć domowych, proszę Państwa. Także mam nadzieję, że wszystko zostało zapisane. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to poczekajcie jeszcze chwilę, być może, jeżeli oczywiście są to pytania, które nie cierpią zwłoki, to wysyłajcie. Jeżeli są to pytania, na które szukacie odpowiedzi, to spróbujcie pooglądać troszeczkę tych wszystkich materiałów wideo, jeżeli nie znacie angielskiego. Jeżeli znasz angielski, no to ja Ci nie jestem potrzebny do nikogo, bo oglądasz te oryginalne workshopy, te live streamy, także tutaj możesz sobie odpuścić zupełnie tą audycję. Sorry, że nie było o piramidach, sorry, że nie było o Indianach i o kowbojach. Sorry, no trudno. Na razie musimy sobie zrobić troszkę wolnego prądu po to, żeby mieć dużo, dużo czasu na tych Indian i kowbojów i piramidy. Tymczasem, a czas najwyższy, żebym się zawinął. Zapraszam Cię, jeżeli jeszcze tu jesteś live, żywy i Ty jesteś żywa na wieczorową porę do Radia na Fali. I co, spotykamy się za tydzień w kolejnym odcinku. Ja Cię zostawiam z tym wszystkim do zrobienia, bo to i tak troszeczkę, tak jak mówiłem, potrwa. Mam nadzieję, że przynajmniej ten nanocoating podstawowy uda Ci się zrobić. Taki fajny. Aha, właśnie, jedna rzecz, bo bym zapomniał. Och, kwasek cytrynowy. Istotna sprawa w kuchni. Bardzo ważna sprawa. Nie do jedzenia, bo to nie jest zdrowe dla ludzkiego organizmu. Ale to jest bardzo istotne do robienia cewek i do nanocoatingu. No więc, zanim wrzucisz te wszystkie cewki do kąpieli, zrób jedną rzecz. Weź jeszcze jeden taki sam zbiornik, duży. Wrzuć te wszystkie cewki, te wszystkie health penny, te wszystkie kawałki drucików, wszystko co tam masz, wrzuć wszystko do tego zbiornika, posyp tak solidnie tym kwaskiem cytrynowym, to jest taki biały proszek, i zalej wrzątkiem i tak wypłucz to. Chodzi o to, żeby wymyć tą całą miedź na wypadek, gdyby tłuste łapy gdzieś tam dotknęły tą blaszkę i się zrobił odcisk, taki niezauważalny oczywiście, ale dla nanocoatingu jest on zauważalny, bo jak później wyciągniesz te blaszki po tych 24 godzinach, to zobaczysz te swoje odciśnięte palce i w tych miejscach nanocoating nie łapie. Także uprzedzam, żeby sobie wymyć blaszki. Kwasek cytrynowy jest tutaj idealnym rozwiązaniem. Tak to robię. No i w miarę działa. Właśnie miałem taki problem z dużymi blaszkami, bo no nie mogłem sobie poradzić z takim jednym miejscem na dwóch blaszkach. które się nie chciało w ogóle pokryć coatingiem, także testuję różne metody, jak się dobrać do takich sytuacji, żeby nie robić tego jeszcze raz od nowa, bo taka klasyczna metoda to jest po prostu wrzucić te blaszki, które się nie udało pokryć poprawnie nanocoatingiem, jeszcze raz do właśnie kwasku cytrynowego, wymyć je z tego nanocoatingu, jeszcze raz, następnie je delikatnie przeszlifować bardzo drobnym papierem ściernym, nie wiem, 1500, coś takiego, z wodą, można pod zlewem zrobić taką historię, pod płynącą wodą, czy w jakimś tam, no cokolwiek, w miseczce na przykład, znaczy nie, w miseczce nie, po prostu ten papier ścierny może być mokry. No i tak sobie zapolerować tą płytkę i z powrotem do nanocoatingu, tylko że to oczywiście trwa, bo ten proces trwa 24 godziny, pierwsza część, 24 godziny, druga część, a prawda jest taka, że dopiero po tych dwóch częściach, dwóch kąpielach w nanocoatingu wiemy, czy on się przyjął, czy nie. Po pierwszej części może być tak, że gdzieś się jeszcze nie przyjął, że gdzieś jeszcze nie dotarł, możemy sobie podarować, to naprawdę nie ma z tym problemu, ale kiedy po drugiej kąpieli dalej mamy te miejsca, które się nie pokryły, no to czasami trzeba wyciągnąć i umyć. No wszystko tak jak wspomniałem, zależy od jakości miedzi, której używamy. Także proszę o tym pamiętać. Proszę się nie denerwować. W tej technologii jest o tyle jedna fajna sprawa, że tu nikt nie robi błędów. Wszystkie te historie, które się dzieją, to jest nasze doświadczenie. Jeżeli zrobisz coś nie tak, nie przejmuj się. Wszystko jest okej. Nie wyrzucaj tego drutu, który się zmarnuje. Zostaw go, odkładaj go do pudełka. Ja ci gwarantuję, że on się przyda, bo jest tu kilka takich ciekawych rzeczy, to wszystko zostanie wykorzystane. Tu nie ma żadnych odpadków, ta technologia jest po prostu niesamowita. Także zbieraj te wszystkie rzeczy, które wydaje ci się, że są nieudane. One są udane, ale jeszcze nie wiesz, do czego ich użyjesz. Do czego się przydadzą. To ja znikam. Miłego skręcania cewek, miłych chemicznych kąpieli. Nie pochlapcie się tym kwasem, żeby nie było żadnych zniszczeń. Uważajcie na siebie, róbcie to wszystko w bezpieczny sposób. I tyle. I powodzenia oczywiście. Trzymam kciuki. Ja tu wracam do swoich tych cewek. Za parę chwil wyciągam i sprawdzam, czy się wszystkie elegancko równo pokryły. I lecę dalej z kolejnymi. I produkuję ten nanogans. Tak, także miłej produkcji nanogans, jak już zaczniecie. Trzymam kciuki, żeby to jak najszybciej ruszyło. I tyle. I do usłyszenia następnym razem. I słuchaliście oczywiście Radia na Fali. Audycja była też retransmitowana w Radiu Paranormalium. Ja mam na imię Tomek. A to była oczywiście hiperprzestrzeń, radionafali.com.